na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Środowiska. Przepraszam za to opóźnienie, ale dosłownie kilka minut temu skończyła się Komisja Infrastruktury, w której część osób pośród radnych z tej komisji pracuje i stąd to opóźnienie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o porządek obrad, Państwo radni otrzymaliście projekt porządku obrad. Na prośbę biura zmieniłem miejsce posiedzenia na centrum, żeby gdyby można było pokazać te materiały, rozumiem, wizualne, które są po drodze tutaj. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa. Jest taka propozycja, ażeby na razie nie opiniować planu Czyżyny AWF. Tam jest wydłużone, są wydłużone terminy poprawek w racji tego, że przegłosowaliśmy dwa czytania, rozpatrzenie niektórych uwag do planu miejscowego, ale docelowa propozycja jest taka, żeby z tego, że powstała rozbieżność w opiniach co do zgodności ze studium zaproponowanych rozwiązań, ale również co do tego, że pewne opinie z jednostek ochrony środowiska są zbyt mało klarowne. Propozycja taka, żeby plan odesłać do wnioskodawcy z konkretnymi pytaniami dotyczącymi zgodności ze studium, bo Państwo zwróciliście uwagę, Pan Prezydent powiedział w tym momencie, że ten teren zielony, jak będzie przekwalifikowany na budowlany, to będzie zgodny ze studium. Później się z tego trochę wycofywało. A w związku z tym, że sprawa jest dość poważna, a z drugiej strony tam obowiązuje plan miejscowy. Czyli nie ma jakby szczególnej presji, bo ja i właściciele prywatni na większości terenów i AWF mogą korzystać z jego zapisów. A ci, którzy będą mieli przekwalifikowany teren, po prostu poczekają kilka tygodni dłużej. Będzie propozycja, żeby ten plan odesłać do wnioskodawcy, czyli do projektodawcy, czyli do prezydenta, z zapytaniami o zgodność ze studium, to do biura planowania i do regionalnego dyrektora i do zarządu zieleni a propos wspomnianych elementów ceny przyrodniczej. Myślę, że te odpowiedzi nam dadzą większą jasność w sprawie tego planu miejscowego. Stąd ja proponuję, żeby zdjąć dzisiaj opiniowanie tego projektu uchwały, no bo to jest przedwczesne. Dlatego, że to kilka tygodni zajmie i myślę, że możemy do tego spokojnie jeszcze wrócić. I tutaj prosił Pan Radny Jaśkowiec, o zaopiniowanie projektu uchwały według druku nr 900, czyli w sprawie zwiększenia lesistości, był wcześniej po informacji Prezydenta z racji na to, że Pan Radny ma jeszcze jakieś posiedzenie jedno i nie może czekać z nami ewentualnie dwóch godzin, gdyby komisja to trwała. Czy do tych dwóch spraw są jakieś uwagi? Nigdy. W takim razie, kto z Państwa jest za opiniowaniem porządku obrad z tymi dwoma zmianami? Czyli wypada opiniowanie Czyżyny AWF-u i punkt 8 staje się punktem 2. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do informacji Prezydenta na temat koncepcji uchwały krajobrazowej. Rozumiem, że Pani Dyrektor czy Pani Kierownik?
Będzie Pani Kierownik, natomiast ja mam dwa słowa na wstępie. Proszę Państwa, zapewne Państwo słyszeli o tym, bo to informacja, która jest bardzo medialna ostatnio, że Biuro Planowania Przestrzennego pochyliło się nad zagadnieniem związanym z tak zwaną uchwałą krajobrazową. Trzeba przypomnieć, że 24 kwietnia 2015 roku Sejm uchwalił tak zwaną ustawę krajobrazową, która weszła w życie 11 września poprzedniego roku. To jak było, jak gdyby te dwie informacje były podstawą do tego, aby jak najszybciej pochylić się nad zagadnieniami związanymi z uporządkowaniem krajobrazu, z określeniem pewnych zasad realizacji małej architektury, reklam. I w związku z tym zaproponowaliśmy, prezydent zaproponował Radzie Miasta Krakowa podjęcie uchwały tak zwanej krajobrazowej. Miało to miejsce 7 października 2015 roku i od tego momentu, kiedy Rada Miasta Krakowa podjęła taką uchwałę, przystąpiliśmy do pracy. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że sporządzony jest już projekt tej uchwały. Państwo radni, wszyscy dostaliście materiał informacyjny w postaci takich broszurek, oprócz tego ulotek. Jak Państwo wiecie, tam są główne informacje, które zresztą za chwilę w formie prezentacji Pani Kierownik Barbara Stalarz Państwu przedstawi. Natomiast chciałabym jeszcze tylko przypomnieć harmonogram, bo jesteśmy na etapie konsultacji społecznych. w których uczestniczą oczywiście państwo, uczestniczą mieszkańcy, uczestniczą wszyscy, którzy są zainteresowani tym, jak będzie uporządkowane miasto, bo mamy nadzieję, że w związku z tymi propozycjami, które są tutaj zawarte i które za chwilę zostaną przedstawione, cel osiągniemy taki, że znikną kosztowne przede wszystkim reklamy, będą równe zasady realizacji reklam, elementów małej architektury, czy w końcu raz na zawsze zostaną rozwiązane problemy dotyczące ogrodzeń. Dlatego też w ramach tych ogólnych konsultacji w ogóle inicjatywa i rozpoczęcie konsultacji nastąpiło w związku z konferencją prasową pani prezydent, która miała miejsce 9 maja. Macie państwo tutaj w holu wystawę w ramach tych konsultacji społecznych, gdzie można zwizualizowane są te zagadnienia, które mamy zapisane w uchwale. Odbyła się również debata radiowa 17 maja, w której uczestniczyła pani prezydent z ramienia prezydenta. Był przedstawiciel firmy reklamowej, uczestniczył pan profesor Aleksander Ben, reprezentujący środowisko architektów. I teraz następnie będziemy mieć debatę publiczną dotyczącą w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. To się odbędzie 25 maja, no co serdecznie państwa też zapraszamy. W końcu debata medialna z udziałem mieszkańców w Muzeum Historycznym 7 czerwca. Konsultacje tego dokumentu będą trwały do 12 czerwca. Również jest opublikowana ankieta. Bardzo serdecznie zapraszamy do wypełniania tej ankiety. Są oczywiście zadane pytania. Ankieta jest w tej chwili tak sformułowana, że wskazane jest do poszczególnych pytań, aby osoba, która wypełnia taką ankietę, się odniosła, to znaczy swoje uwagi jak gdyby zapisała. Może tyle tytułem wstępu. Teraz poproszę panią Barbarę Stalarz o zaprezentowanie głównych założeń tej uchwały.
Panie dyrektor, ja tylko chciałem podziękować za zaproszenie 25 na debatę, ale radni mają sesję w Radzie Miasta i mogą mieć problem z dotarciem.
18 godzina, mam nadzieję, że sesja...
Harmonogram posiedzeń Rady Miasta jest od grudnia z nami zazwyczaj. Roku poprzedniego.
Zapoznaj się z założeniami i koncepcją uchwały. To proste. Znajdziesz ją na www.krakow.pl. Weź udział w publicznych konsultacjach. Poznasz różne punkty widzenia. I wyraź swoją opinię. Wypełnij ankietę na www.krakow.pl. Pomóż kształtować krajobraz miasta. I patrz, jak Kraków zmienia się na lepsze. Konsultacje uchwały krajobrazowej od 9 maja do 10 czerwca. Wystawa proponowanych rozwiązań Miejski Centrum Dialogu, ulica Brecka 10. Więcej na www.krakow.pl. Pomóż porządkować Kraków na dobre.
Uznaliśmy, że jest to na tyle ważna sprawa dla wszystkich mieszkańców Krakowa. mocno, żeby wszyscy mieszkańcy mogli do tej koncepcji dotrzeć, żeby wszyscy mogli się z tym zapoznać i każdy z mieszkańców mógł wziąć udział w ankiecie, a co za tym idzie również mieć wpływ na to, co ostatecznie w tej koncepcji się znajdzie. Cały czas powtarzamy słowo koncepcja, ponieważ to jeszcze nie jest nawet projekt. To jest wprawdzie już w formie projektu uchwały, niemniej jednak te konsultacje, które teraz mają miejsce, są to konsultacje pozaproceduralne. One nie wynikają z ustawy. Jest to tylko i wyłącznie kwestia chęci współpracy, chęci rozmowy z mieszkańcami i uzyskania jakby ich też poparcia w tych naszych działaniach, które zmierzają do porządkowania przestrzeni. Faktem jest, że już na różnych etapach jakby pracy nad uchwałą już we wrześniu podjęliśmy taki dialog z mieszkańcami poprzez ankietę, którą wtedy prowadziliśmy. Wtedy ponad 5,5 tysiąca mieszkańców wzięło udział w tej ankiecie i w 90% były to odpowiedzi, które mówiły o tym, że tak, chcemy, żeby miasto zostało uporządkowane z reklam, żeby te regulacje były restrykcyjne i żeby rzeczywiście docelowo usunęły reklamy z miasta. Niemniej jednak ta koncepcja, którą dzisiaj prezentujemy, oczywiście naszym głównym celem, założeniem było uporządkowanie przestrzeni miasta i tym się w szczególności kierowaliśmy. Natomiast jakby aspektów tej uchwały jest bardzo wiele i w związku z tym po troszku je opowiem. Oczywiście, tak jak już było Państwu przedstawione na wstępnym etapie, kiedy przystępowaliśmy do prac nad uchwałą, sama uchwała, o czym też pani dyrektor mówiła, była sporządzona w Biurze Planowania Przestrzennego. W Biurze Planowania Przestrzennego pracuje wiele osób. Są to urbaniści, którzy doskonale znają miasto. Są to osoby, które ukończyły studia z zakresu i architektury, i geografii, i gospodarki przestrzennej, i również wydział artystyczny. W związku z tym wszystkie te osoby są szczególnie przeszkolone do tego, żeby taką uchwałę przygotować. W związku z tym uważamy, że ten dokument, który do Państwu przygotowaliśmy, jest dokumentem kompletnym. Przy czym może wspomnę również o tym, że każda gmina może mieć uchwałę, która będzie wyglądała zupełnie inaczej. Dlatego, że ustawodawca nie przewiduje, jak ta uchwała ma wyglądać. Mówi jedynie o tym, że ma mieć część graficzną i część tekstową. W związku z tym, po tym jak Państwo przyjęliście uchwałę 7 października o przygotowaniu takiego projektu, zaczęliśmy pracę od podstaw i przyjęliśmy taką wizję, taki koncept tej budowy tego dokumentu, który docelowo ma być prawem miejscowym w gminie miejskiej prawa. W związku z tym oczywiście ten dokument spełnia wszystkie wymagania, które uchwała przed nim stawia, a więc początek uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego dokumentu. Sporządza to oczywiście prezydent, składa się w części graficznej i tekstowej. Dotyczy całego obszaru gminy, więc teraz wreszcie będziemy mieć dokument, który będzie porządkował i małą architekturę, i reklamę, i ogrodzenia na obszarze całego miasta. Ten dokument może zgodnie z uchwałą przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów miasta i określi on lokalizację, gabaryty, standardy jakościowe, materiały budowlane, czyli wszystko to, co wpływa na to, jak ta reklama, czy ogrodzenie, czy na architektura wyglądają i generalnie tworzą charakter miejsca. Cele, jeśli chodzi o uchwałę, to w zależności od tego, o którym temacie rozmawiamy, cele były troszkę inne, aczkolwiek wszystkie prowadzą do tego, aby przestrzeń była trudna i uporządkowana. Jeśli chodzi o małą architekturę, to najważniejsze było to, aby istniejące, czy też nowe, projektowane obiekty małej architektury nie przesłaniały tego, co w przestrzeni jest ważne, żeby nie stanowiły dominanty, a były uzupełnieniem i w harmonijny sposób porządkowały przestrzeń. Jeśli chodzi o reklamy, to głównym celem oczywiście było zachowanie tych najważniejszych wartości kulturowych, historycznych naszego miasta, zachowanie przede wszystkim widoków, które na tym miasto są, ponieważ obecne środowisko jest po prostu zaśmiecone przez reklamy i głównym celem było usunięcie tych reklam z przestrzeni. Natomiast chodzi o ogrodzenia, to głównym celem była ochrona terenów, generalnie terenów miasta przed zawłaszczaniem terenów przez osoby prywatne, przez wspólnoty. Więc głównym celem było usunięcie ogrodzeń z obszarów zabudowy wielorodzinnych. Tak jak wcześniej wspomniałam, ustawa mówi o tym, że uchwała składa się z części graficznej i części tekstowej. W związku z tym, wypełniając ten obowiązek, przygotowaliśmy koncepcję, która składa się właśnie z uchwały, którą Państwo możecie znaleźć również na stronie internetowej, opisaną szczegółowo, ale również w załączniku graficznym, przy czym są to trzy załączniki graficzne w postaci mapowej, odrębnie dla małej architektury, odrębnie dla reklam, odrębnie dla ogrodzeń, ale ponadto są przygotowane tak zwane karty wskazań, które szczegółowo określają lokalizację, sytuowanie reklamy wolnostojącej w drugiej strefie krajobrazowej oraz dodatkowo jako element małej architektury czy zagadnienia dotyczącego małej architektury został przygotowany system informacji miejskich. I może teraz pokrótce, jeśli chodzi o małą architekturę. Oczywiście sama definicja i to, co to jest mała architektura, to definicję znajdziemy w prawie dodany. W związku z tym mała architektura to jest przede wszystkim niewielkie obiekty, takie jak m.in. kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne czy figury, ale również posągi, wodokreski i inne urządzenia ogrodowe i urządzenia użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządków, ław i kosze na śmieci i tym podobne rzeczy. Także w takim zakresie, w zakresie przestrzeni publicznej poruszamy się, jeśli chodzi o małą architekturę. To jest bardzo ważne, że mówimy tylko o przestrzeni publicznej i o oddziaływaniu na przestrzeni publiczną, bo to jest jednoznaczne, z którym nie wpływamy na to, czy przysłowiowy Kowalski ma krasnala w ogóle, czy nie, bo to nie jest przestrzeń publiczna, tylko mówimy o tych przestrzeniach, które są kreowane przez miasto, o parkach, o użytkowanych również miejscach użytkowania publicznego. Jeśli chodzi o małą architekturę, to właśnie głównym celem była, który chcieliśmy osiągnąć, o którym mówiłam na początku, to harmonia i porządek przestrzenny i uzyskamy go poprzez uporządkowanie informacji miejskich, czyli stworzenie SIM-u, stworzenie katalogu materiałów budowlanych, czyli dla każdej ze stref wyodrębniliśmy odrębne katalogi materiałów budowlanych, które mogą być przygotowane, mogą być tworzone obiekty małej architektury i również poprzez integrację obszarów rekreacji. I tutaj właśnie jest załącznik graficzny prezentujący właśnie strefy dotyczące małej architektury. Jest pięć stref. Pierwsza strefa to jest obszar historycznego centrum miasta, druga to jest obszary ośrodków centrotwórczych, trzecia obszary dominacji przestrzeni publicznej. Natomiast jeśli chodzi o strefę czwartą, to jest system przyrodniczy i piąta jest obszar dominacji przestrzeni prywatnej. W każdej z tych stref zostały wyodrębnione, szczegółowe zostały określone zasady zagospodarowania, w tym formy i rodzaje obiektów małej architektury, dopuszczalne materiały, kolorystyka oraz podstawowe parametry. Oczywiście w uwzględnieniu celów, jakie chcieliśmy osiągnąć w każdej z tych stref. Łącznikiem integrującym wszystkie strefy są główne ciągi integracji terenów zieleni, są ciągi ruchu uspokojonego, docelowo urządzonego w sposób sprzyjający również rekreacji, miejsc łączących jedne miejsca rekreacji z drugimi. Jeśli chodzi o strefy, to pierwsza strefa strukturalna jest obszar historycznego centrum miasta, nadrzędnym założeniem kształtowania wyposażenia przestrzeni publicznej. W pierwszej strefie jest podporządkowanie gabaretów nowych form obiektów małej architektury, ekspozycji i ochronie przetwora zabytkowych obiektów architektonicznych. To był nasz główny cel, ponieważ sytuowanie jakichkolwiek obiektów, w tym obiektów małej architektury, w tej szczegółów, w tym szczególnym miejscu musi uwzględniać właśnie te najważniejsze walory historyczno-przyrodnicze. Druga strefa jest to strefa ośrodków centrotwórczych. Głównym celem, jeśli chodzi o te obszary, ponieważ są to obszary w szczególności centrum miasta, ale również obszary, które stanowią o randze naszego miasta jako stolicy województwa. I w związku z tym zaproponowaliśmy tutaj właśnie wysoką jakość materiałów, ale również zalecamy tutaj właśnie stosowanie wszelkiego rodzaju urządzeń wodnych, fontan, paska. One w bardzo atrakcyjny sposób urządzają przestrzeń i właśnie powodują to, że ta przestrzeń wydaje nam się naprawdę taka prestiżowa. W związku z tym właśnie ta druga strefa się rozwija. Trzecia strefa dominacji przestrzeni osiedlowej. Tam główny nacisk położyliśmy na tworzenie miejsc integracji społeczności lokalnej, miejsc spotkań, w związku z tym tutaj głównym celem, jeśli chodzi o założenia małej architektury, to przede wszystkim stworzenie możliwości tego, żeby ta architektura była bezpieczna i sprzyjała właśnie mieszkańcom. Natomiast czwarta strefa, systemu przyrodniczego miasta, tutaj materiały już troszkę inne, bardziej wysublimowane, jeśli chodzi o rodzaje. Skupiliśmy się tutaj w szczególności na obiekty, na materiałach, które są dostępne lokalnie, gdyż właśnie te materiały, czyli marmur, dolomit, które są tutaj u nas lokalnie, możemy przyłapić. Budując tą architekturę na ich bazie, możemy po prostu tutaj bardzo atrakcyjnie kreować te przestrzenie przyrodnicze. I tutaj w szczególności mówimy również o tym, że ta nowa mała architektura była kreowana, była tworzona w nawiązaniu do istniejącego ukształtowania terenu, czyli właśnie żeby się pojawiły różnego rodzaju mostki w parkach rzecznych, żeby się pojawiły różnego rodzaju altanki, wszystko po to, żeby było atrakcyjnie. Jeśli chodzi o dodatkowe informacje o systemu informacji miejskiej, to one stanowią uzupełnienie małej architektury. System informacji miejskiej podzieliliśmy na dwie strefy, gdzie mała zespół ma swój odrębny kolor i w ramach właśnie pierwszej strefy, która jest oznaczona kolorem zielonym, czyli kontynuuje te kolory, które obecnie są na Starym Mieście. One generalnie, tam wszystkie te informacje systemu informacji miejskiej pojawiają się w kolorze zielonym, natomiast w pozostałej części miasta pojawia się kolor niebieski. No i tutaj właśnie na tej prezentacji między innymi niektóre elementy tego systemu informacji miejskiej Państwu się wyświetlają. Reklamy. Jeśli chodzi o reklamy, to oczywiście główne nasze cele i tak sobie założyliśmy, że porządkowanie przestrzeni miasta. Bez względu na to, to znaczy może nie bez względu na to, ale jednak licząc się z tym, że budzi to duże kontrowersje, postanowiliśmy zmierzyć się z tym tematem i porządkować przestrzeń. Przede wszystkim projektami, która jest najmniej estetyczna, tak? Czyli w szczególności zgodnie z definicją pozbyć się tych tablic reklamowych, czyli panelów, czyli siatek na elewacjach, potykaczy i tego wszystkiego takiego, całego tego rodzaju reklam, które są najbardziej zaświęcają po prostu przestrzeń. Oczywiście przyjęliśmy sobie w tym zakresie cele, które czyli ochronę kulturową i przyrodniczą obszarów miasta i właśnie to, o czym powiedziałam wcześniej, że przede wszystkim poprzez usunięcie tych reklam światowych, uporządkowanie ulic blokowych i głównych arterii miasta, poprzez przygotowanie jednolitych zasad sytuowania reklam i ograniczenia zaklejania liczby. Jeśli chodzi o reklamy, podzieliliśmy miasto również na strefy i podzieliliśmy te strefy cztery strefy krajobrazowe. Pierwsza to jest Stare Miasto, druga to jest pomiędzy pierwszą a drugą obwodnicą Stara Część Nowej Kuty, ale również ulice Drogowego Miasta. Trzecia to jest ponownie system przyrodniczy i czwarta obszar ochrony krajobrazu lokalnego. Każda z tych stref ma swoje zasady sytuowania reklam i oczywiście im bliżej centrum te zasady są bardziej restrykcyjne, tam gdzie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby tych reklam mogło być więcej, to oczywiście takie możliwości również są. W ramach stref, dla każdej strefy określiliśmy regulacje dotyczące, podzieliliśmy jakby zapisy odrębnie dla reklam na obiektach, odrębnie dla reklam wolno stojących, no i odrębnie dla szyldów, ponieważ szyldy jakby są z ustawy wyjęte przez nawias, pomimo tego, że to też również z definicji nie pokaże, jest reklamą. I tak w pierwszej strefie krajobrazowej jest to strefa właśnie obejmująca powiedzmy w granicach parku kulturowego, zawiera szereg obostrzeń co do sytuowania reklam. Najważniejsze to jest to, że w pierwszej strefie krajobrazowej w stanie miejscu zakazuje się sytuowania wolno stojących reklam. Natomiast te reklamy, które się pojawiają, to każdy przedsiębiorca będzie mógł umieścić jedną reklamę na obiekcie i jeden szyld. Tutaj na tym slajdzie jest pokazane właśnie w jaki sposób można sytuować reklamy, a więc w ciągach, jeżeli i w poziomych, i w pionowych, w systematyczny sposób. To wszystko jakby opisuje uchwała i w większości przypadków będzie ona zgodna z parkiem kulturowym. Mówię w większości, ponieważ park kulturowy, który obowiązuje na obszarze miasta, nie zawiera tylu szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób sytuować reklamy, ponieważ nie ma takiej legitymacji prawnej. Park zajmuje się tylko zakazy i ograniczenia, a my mamy jeszcze inne obowiązki w ramach tej uchwały. Jeśli chodzi o drugą strefę, tutaj również każdy przedsiębiorca ma jeden szyld bezpłatny, ale również pojawia się tutaj reklama. Każdy przedsiębiorca może umieścić dwie reklamy prowadzonej działalności, o ile oczywiście są inne uwarunkowania, między innymi na przykład fakt, że maksymalna powierzchnia umieszczania nośników reklamowych na powierzchni elewacji, której można te reklamy sytuować, nie może przekroczyć 20%. Więc jeżeli prowadzone działalności, które są w ramach danego budynku, oczywiście spełniają te wszystkie wymagania, to maksymalnie każdy przedsiębiorca może mieć jeden szyld i dwie reklamy. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o drugą strefę, mamy sytuację taką, że zakazujemy sytuowania wolno stojących nośników reklamowych za wyjątkiem kart wskazań i właśnie w ramach tej drugiej strefy krajobrazowej przygotowaliśmy karty wskazań, czyli szczegółowe opisanie tego, jak mają wyglądać nośniki reklamowe. Zresztą przykłady Państwo macie tutaj właśnie na sali tej ustawy milczenia pokazane. I generalnie takie karty wskazań. Generalnie cała druga strefa została objęta właśnie kartami wskazań. Szczegółowe opisy nośników i miejsca, w których te nośniki mogą być usadowione. W ramach konsultacji teraz jest taka możliwość, czyli prowadzimy dialog z mieszkańcami, jeżeli mieszkańcy uznają, że te karty wskazań, które, czyli te miejsca, gdzie ta reklama jest, są niewystarczające, wtedy jest możliwość w ramach konsultacji wskazania miejsca, w którym ewentualnie życzyliby sobie postawienia takiej reklamy, co oczywiście nie jest jednoznaczne z tym, że ta reklama na pewno się tam pojawi, bo każdy taki punkt postawiony na mapie będzie przez nas szczegółowo analizowany, sprawdzany, na ile ten obszar jest wrażliwy krajobrazowo i na ile możemy pozwolić na to, żeby ta reklama tam została usadowiona. Tutaj mamy również o szyldach w drugiej strefie. No i mamy trzecią strefę krajobrazową, jeśli chodzi o trzecią strefę krajobrazową, czyli te obszary wyjątkowo cenne przyrodnicze, tam nie ma żadnej reklamy, tam nie dopuszczamy, tam jest tylko i wyłącznie jeden bezpłatny szyld. Czyli te nieliczne działalności, które tam są, które są naprowadzane, będą mogły mieć tylko jeden bezpłatny szyld. Natomiast ostatnia strefa, czwarta strefa, jest to najbardziej liberalna strefa, z drugiej strony też największa strefa. I tam już są szczegółowo określone wszystkie zasady, w jaki sposób można lokalizować reklamy i wolno stojące, i na obiektach. Czyli określiliśmy szczegółowo odległości między nośnikami, które pojawiają się wzdłuż drogi. Odległości od pasa, od krawędzi jezdni w zależności od klasy drogi. Jakiej wielkości w zależności od klasy drogi nośnik maksymalnej wielkości może się tam pojawić. Więc bardzo wiele jakby szczegółowych informacji, natomiast wszystkie po to, aby ta reklama, która w mieście się pojawi docelowo, no nie tworzyła chaosu takiej, jak ma dzisiaj, no żeby nie powtórzyć tej sytuacji, która ma dzisiaj miejsce i żeby jednak uporządkować przede wszystkim tą reklamę. Nie chodzi nam w czwartej strefie o to, żeby ją wyeliminować, chodzi nam o to, żeby ją uporządkować zachować i żeby było studnie i ekstremicznie. Tutaj jest informacja o szyldach i możliwościach sytuowania tych szyldów. Tutaj tych możliwości jest więcej. Oczywiście poza wysięgnikiem czy płaską na elewacji można również umieścić na ogrodzeniu czy na wspólnych urządzeniach, tak zwanych totemach. Także tutaj nawet jeśli chodzi o lokalizację szyldów, też jest dużo więcej możliwości. No i oczywiście ostatni temat to są ogrodzenia. Jeśli chodzi o ogrodzenia, również mamy cele, czyli otwartą przestrzeń miasta. I chcemy to osiągnąć właśnie poprzez zakres ogrodzenia osiedli. Chcemy otworzyć przestrzeń miasta i określić szczegółowe zasady ogrodzenia wszędzie tam, gdzie te ogrodzenie jest zakazane. W związku z tym postanowiliśmy miasto podzielić na 4 strefy. I pierwsza strefa to jest o przeważającej funkcji terenów zawodowej, mieszkaniowej, jednorodzinnej, czyli te obszary, gdzie można grodzić, przy czym oczywiście zasady tego grodzenia są określone. Na przykład w ramach tych regulacji na tej strefie zakazujemy ogrodzeń pełnych stóp fabrykatów. W drugiej strefie o przeważającej funkcji terenów mieszkaniowych, wielorodzinnych, tutaj zalecamy, żeby jednak do odgradzania posesji stosować żywopłoty, zakazujemy stosowania ogrodzeń jako takich. Natomiast jeśli chodzi o trzecią strefę, to przede wszystkim tereny o funkcji usługowej, no i tam oczywiście dopuszczamy ogrodzenia, dopuszczamy również ogrodzenia pełne, natomiast wskazujemy, że jeżeli jakiś inwestor czy przedsiębiorca decyduje się na ogrodzenie pełne, to powinien je obsadzić właśnie zielenią, która te ogrodzenie niestety już zamaskuje. No i czwarta strefa, czyli strefa przyrodnicza, tam również zakazujemy ogrodzenia, chcąc właśnie zachować wolną, otwartą przestrzeń. No i tutaj pierwsza strefa. Docelowo chcemy, żeby te ogrodzenia były ażurowe i nie stanowiły bariery. Jeśli chodzi o drugą strefę, to tutaj oczywiście w ogóle chcemy wyeliminować ogrodzenia, żeby stwarzać przyjazne miejsca dla kontaktów społecznych. Usługi, tak jak mówiłam, wypuszczamy ogrodzenie, ale staramy się, żeby te ogrodzenia były pokrywane zielenią. No i terenie zieleni rekreacji wolna od zawodowy. Ja już może teraz nie będę przedłużać i nie będę drugi raz powtarzać tego, co pani dyrektor mówiła, czy o konsultacjach, czy o dalszej procedurze, czy o tym, jakie działania były podjęte w ramach konsultacji. Jeśli państwo mają pytania, to jestem do dyspozycji. Dziękuję.
Zacząłem dyskusję, tak? Jakub Kosowski.
Chciałem tylko pytanie, czy bardziej dokładne mapy gdzieś są? No, czy rozumiem, te internetowe są do
wykładu? Tak, są na stronie internetowej. Można też przez stronę internetową, ale również bezpośrednio wejść do obserwatorium i tam dosłownie do swojej działki można sprawdzić granice. Tak,
czyli przez obserwatorium?
Też obserwatorium są, tak.
Michał Grodzicki.
Dziękuję. Ja mam jedno pytanie odnośnie sposobu egzekwowania tych przepisów, to znaczy, no jeżeli ktoś, załóżmy, będą już te przepisy w życie, czy to nie ma, użytkuje płot tam, gdzie w tej uchwale będzie, że nie może, albo jak ktoś postawi zamiast jednego szyldu zrobi dwa, albo jak postawi wolno stojącą tablicę reklamową i tak dalej, i tak dalej. Jak będą egzekwowane, to będą jakieś kary, czy to będą jakieś nakazy, czy to tylko będą zalecenia, że jak się dostosuje, no to nic go nie czeka z błędu. No to jakby dalej ustala naszą dyskusję. Dziękuję.
Znaczy, jeśli chodzi o dalszy los uchwały krajobrazowej, to jakby ustawa mówi o tym, że jest się to jak opłata reklamowa. Ale żeby ta opłata mogła zaistnieć, musi być wpierw zrobiona uchwała krajobrazowa. W związku z tym, jeżeli państwo radni uchwalicie uchwałę krajobrazową, nawet w następnym punkcie można uchwalić tak zwany cennik uchwały reklamowej, to po prostu wynika z ordynacji podatkowej, że muszą być to odrębne dwie uchwały. Niemniej jednak ustawa mówi również o tych stawkach jakby, czyli kara to jest 40-krotność dziennej stawki za opłatę reklamową. Natomiast maksymalne stawki przez ustawodawcę są określone. 2,50 zanośnik reklamowy plus 20 groszy za każdy metr kwadratowy reklamy. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś umieści 1 metr kwadratowy reklamy, to dziennie musi za to zapłacić 2,70. Takie są koszty. Natomiast każdy przedsiębiorca, żeby uniknąć takich kosztów, będzie miał możliwość jednego bezpłatnego szyldu. W związku z tym ci przedsiębiorcy, którzy nie będą chcieli ponosić opłat, będą mogli skorzystać z szyldu. Natomiast ci, którzy nie będą przestrzegać, to będą mogli być karani, tak jak powiedziałam, czy też jest to odpowiedzialność stawki dziennej. Tutaj jakby, jeśli chodzi o ustawę krajobrazową, ona wprowadza również różne restrykcje co do jakby sankcjonowania tych różnych zapisów. I tutaj jest sytuacja też taka, że o ile pojawił się nowy zapis, że po pierwsze można karać nie tylko tego na posesji, którego ta reklama się znajduje, ale jeżeli nagle ktoś postawi reklamę na terenie w cudzysłowie niczyim, bo na przykład jest jakieś tam postępowanie spadkowe i nie jest niewyjaśniony, nieuregulowany stan prawny, to kara się tą osobę, tą firmę, która jest na tej reklamie, tak? Czyli tutaj zmieniło się prawo karne w tym zakresie, bo do tej pory karało się tylko tego, kto właściciela, tak? Także tutaj było jakby, także w tym zakresie się sytuacja zmienia. Natomiast jeśli chodzi o stawki i kary, no to tak jak mówię, to jest odrębna uchwała. Natomiast jeśli chodzi o ogrodzenia, to oczywiście również w uchwale znajduje się termin dostosowania, bo ustawa wskazuje, że musimy takie terminy wskazać. Niemniej jednak tutaj wchodzi jakby w życie postępowanie administracyjne, nakaz rozbiórki itd. itd. Natomiast to już niejednokrotnie mówiliśmy, że nie taki jest nasz cel, prawda? Żeby biegać za kimś, czy tam zrobić takie czy siakie ogłoszenie. Chodzi bardziej o to, żeby jakby rozmawiać o tym i pokazywać i zmieniać nasze postrzeganie tego, że ogrodzenia są po prostu złe. Więc myślę, że do 2021 roku wspólnoty same zrozumieją, że może jednak otwarta przestrzeń jest lepsza.
Józef Białocha.
Pani mnie wyprzedziła w pytaniu, bo w trzeciej strefie krajobrazowej stwierdziła Pani, że bezpłatny jeden szereg. W związku z czym rozumiem, że będzie trzeba nas zaszlacić, tak? Rozwijać się. Dlatego sądziłem, że jeżeli mamy ograniczać reklamy, no to nie będziemy szli w tym kierunku, że ktoś będzie mógł zapłacić i nie będzie mógł trzymać tego.
Nie, bo jeżeli my mówimy, że on może mieć tylko jeden bezpłatny szyld, to za ten drugi będzie musiał zapłacić karę 40% stawki dziennej.
No ale on zapłaci będzie co? Razem no, czy będzie trzymał
tego? A ta 40-krotność to rozumie za mężczyzn, wychodzi około 100 zł. Przy maksymalnej stawce. Tak.
Bo mam następny ten punkt taki, że na witrynie można 40% maksymalnie wyszanowić. W związku z czym, ja przypuszczam, że my mądrzy podaśmy dodać dużej witryny. To jest kolejne pytanie. Kolejne dotyczące ogrodzeń. Istniejące ogrodzenia pozostaną, czy będą rozwijane?
Znaczy, może zacznę na to pierwsze o tych szyldach, już sobie odpowiedzieliśmy, mam rozumieć, tak? Natomiast jeśli chodzi o te drugie odnośnie reklam, 40% wielkości witryny, ale generalnie jest 40%, jakby jeżeli mamy możliwość umieszczenia reklamy tylko w parterze, to można zasłonić reklamą maksymalnie 40% elewacji w zakresie tego parteru. W co wliczamy witrynę? Więc jeżeli ktoś zasłoni 40% elewacji, tak jak Pan mówi, jeżeli to będzie cała witryna, to może ją zasłonić tylko w 40%, bo ten drugi zapis też to ogranicza. Więc tutaj przewidzieliśmy to, że Polak potrafi.
Kwestia ogrodzeń. Czy te ogrodzenia, które zostały wybudowane, pozostają?
Tak jak mówiłam, jeśli chodzi o te ogrodzenia, mamy 21 rok termin dostosowania i generalnie powinno być tak, że wspólnoty powinny się dostosować do 2021 roku. Wielorodzinnych zabudowach. Tak. Natomiast, tak jak mówię, no, nikt nie będzie w pierwszej kolejności biegał i rozmawiał ze wspólnotami i tak nakazy rozrzutki. Chodzi bardziej o to, żeby zacząć o tym rozmawiać i mówić o tym, że no nie sprzyja to dobrym relacjom w mieście.
Czy też się, proszę Państwa, zastanawiać, czy to jest koszt tego wszystkiego? Czy ja tak możemy po prostu, jeżeli zostało zrobione i zostało wyłożone pieniądze i ustalili miasta, to jest bardzo duże ilość, bo o tych osiedlach, które jeżdżą, że większość się poza no, nie jestem zwolennikiem budżetu, to przez minutę po prostu, no, jest to, no, co z tym ogrodzeniem? Zdemontować, wyrzucić
na bary.
Sprawić dnia bary, czy nie wiem. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że są to koszty, że poniesione koszty i że są ludzie, którzy po prostu kupili grodzone i chcą mieć grodzone i chcą żyć w grodzonym. Natomiast my chcemy promować przede wszystkim ideę, tak? Co do zasady i mówienie o tym, że jednak grodzone osiedla to nie jest ani nasza tradycja, tak naprawdę nie wiadomo skąd to przyszło, to jest w ogóle jakiś nasz fenomen, bo tak naprawdę, nie wiem, za granicą czy w Europie Zachodniej takich ogrodzonych osiedli można policzyć naprawdę na palcach jednej ręki, a u nas po prostu się zrobiła z tego jakaś mania. Co oczywiście często się mówi o tym, że ani nie podnosi bezpieczeństwa, ani nie tworzy, nie wiadomo, jakichś ekskluzywnych, to tak naprawdę stanowi poważną barierę, nie tylko dla tych mieszkańców, czy dla ich gości, czy dla odwiedzających, ale przede wszystkim właśnie dla między innymi straży pożarnej, między innymi dla karetek pogotowia, gdzie to jest bardzo duży problem i nie mówiłabym o tym, gdyby nie to, że jednym z organów, które uzgadnia ten projekt, jest właśnie straż pożarna, ponieważ to właśnie straż pożarna była głównym powodem w cudzysłowie tego, że właśnie ustawodawca dał możliwość zakazu grodzenia w mieście.
Mam jeszcze jedno pytanie.
A ja mogę to jeszcze dodam, bo mówimy teraz o ewentualnej rozwójce istniejącej. Natomiast mówmy, patrząc pozytywnie, że taka uchwała krajobrazowa spowoduje to, że nie będą mogły być realizowane nowe. W związku z tym powstrzymamy trochę realizację budowy ogrodzeń, z którymi ciągle w planach miejscowych sobie nie możemy poradzić. A chodzi o to, żeby przynajmniej następni nie kroczyli w tym kierunku. Poza tym oczywiście to jest już skrajny przypadek rozbiórka, ale też mamy sytuację taką, że na realizację ogrodzenia od strony przestrzeni publicznej, od strony dróg wymagane jest też przyjęcie zgłoszenia albo wydanie pozwolenia na budowę, jeżeli obiekt jest powyżej 2,20. W związku z tym myślę, że na razie powstrzymamy realizację nowych, potem zastanowimy się, co z tymi, które są nielegalnie zrealizowane, bo to samo mamy z reklamami. Dzisiaj patrzymy na te reklamy i mówimy, i firmy reklamowe często mówią, a co z tymi, na które wydane były pozwolenia na budowę. Oczywiście takich jest wiele, ale bardzo wiele jest takich, które po prostu stanowią cały czas samowolę budowlaną. I o to chodzi, żeby to też w jakiś sposób uporządkować wstecz.
No i jeszcze jedno pytanie mam, dotyczy ogrodzeń na posesjach prywatnych. Będzie znormalizowany murek, bo to różnie. 12 cm na 50%, 30% ogrodzenia albo 1/4.
Jest szczegółowo określone, są szczegółowe zasady. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie mieszkaniowe, to przede wszystkim wykluczamy z półfabrykaty i te betonowe, tak?
Nie, ja to rozumiem, tylko chodzi mi o ogrodzenie typu na przykład siatka czy jakaś tam ażurowa konstrukcja i ten murek, który uniemożliwia to, że wężą i zasłonią przewodnicę.
Tak, ale to wydział kształtowania środowiska przede wszystkim pragnie tego zapisu i w planach miejscowych te wysokości dookoła wpisujemy w związku z Wydziałem Kształtowania Środowiska i z przemieszczaniem się zwierząt.
I ostatnie moje pytanie dotyczy, jeżeli może nie z uchwałą, to jest dosyć ważne, przystanków tramwajowych i tych ogrodach.
Jeśli chodzi o przystanki autobusowe,
tak, to z naszych też
jeśli chodzi o ustawienie przystanków, reklam w przystankach na wiatrach przystankowych, to w pierwszej strefie zostaje jedna obu stronie ekspozycji reklama. W pierwszej strefie, czyli w starym mieście, tu mamy raptem 6 przystanków, druga strefa, dwie reklamy, trzecia strefa i czwarta, dwie reklamy obu stronie ekspozycji. Przy czym, oczywiście to nawet nie jest w że w czwartej strefie są określone odległości między reklamami, które pojawiają się w pasie drogowym. W związku z tym trzeba będzie uwzględnić to, co pojawi na wiacie.
Ja mam dodatkowe pytanie, panie przewodniczący.
Proszę.
Jak to się ma do podpisanej umowy z producentem wiatr przystankowy?
Czy koncesja koncesją?
Rozumiem, że nie chodzi o producenta, tylko o tego, który zarządza nim, tak?
O koncesję z firmą. Firma zdaje sobie sprawę z tego i z tego tytułu...
Nie będzie wyścigła?
Się cieszy.
Się cieszy się, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że nie może wyegzekwować tego, że w koncesji ma zapewnione to, że w odległości 30 metrów od reklamy tej wokół wiaty nie będzie się mogła pojawić reklama, nie może tego egzekwować, bo przecież gmina nie może egzekwować i wymuszać na prywatnych nieruchomościach, to taką ustawą, uchwałą, gdzie mówię, tak jak mówię, że to będzie musiało być uwzględnione, te odległości między reklamami, to tutaj będzie taka cisza reklamowa wokół danej reklamy. Tak?
Panie Radyczko?
Tak.
Wojciech Wojtowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Może nadążę jeszcze do tych przystanków. Jaka wielkość będzie reklam dopuszczalna na tych przystankach?
Czy jest obecnie, my 20 na 80.
Tylko, że na przystankach firmy, które się reklamują, poszerzają tą całą rzecz, będą likwidowane te poszerzone elementy, które są dzisiaj na przystankach. Bo tam proszę zobaczyć, co każdy przystanek, może co drugi przystanek ma to reklamę jako wysunięto poza przystanek. No ale rozumiem, że to będzie jeszcze kwestia dyskusji. Ja bym się tak poświęcie zmienił, ale radni dalej będą głosowali tą uchwałę, czy to się coś zmienia? Czy to jest administracyjna decyzja?
Tak jak mówiłam na samym początku, uchwała Rady Gminy, Rady Miasta podjęta i...
Nie, to tylko taka...
To w ramach rozluźnienia atmosfery.
Dobrze. Mówię, dlatego, że wydaje mi się, że oczywiście ta sprawa ustalania tych wszystkich procedur oczywiście jest istotna, wiadomo, trzeba pracować na chwilę, żeby ten projekt, ten kierownik powiedział na początku, że to jeszcze nawet nie jest uchwała, tylko koncepcja, to jest jeszcze projekt, koncepcja, w związku z tym to dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o tym temacie. Co prawda tylko na komisji planowania to jest niewielka część Rady Miasta Krakowa, ale jakaś już jest. Natomiast pozostała część obniżenia nie powinna zostać w tym projektu. Dlaczego o tym mówię? I trochę, że tak podchodzę do tego emocjonalnie, ponieważ jest to jedna, moim zdaniem osobiście, jedna z ważniejszych uchwał, która będzie dotyczyła każdego mieszkańca, albo prawie każdego mieszkańca. Z tego, co Państwo oczywiście proponujecie, moim zdaniem, ja oczywiście się nie zgadzam na przykład na rzecz taką, że powiedzenia były rozbierane, te, które dzisiaj istnieją. Można je fakultatywnie zapisać, że jeżeli ktoś chce, to może, ale nie obligatoryjnie, że musi. Znaczy, to jest moje stanowisko, moje prywatne. Będę przekonywał tego większą grupę radnych, żeby tak działali. Czy mi się uda, czy Państwo przekonacie, tego nie wiem. Natomiast generalnie rzecz biorąc, uważam, że ludzie poświęcili swoje pieniądze, zdecydowali się na takie życie i tak dalej. I może, jeżeli po prostu wszystkie osoby zdecydowanie będą przekonywały tego, że będzie lepiej, żeby to rozbierać, to okej. Okay. To takie prawo powinniśmy zapisać, ale nie obligatoryjnie. Na pewno nie wiem. To jest moje prywatne stanowisko. Będę tego bronił, będę starał się po prostu na ten temat dyskutować ze wszystkimi, żeby po prostu taką rzecz. Co do nowy, to się jeszcze dzisiaj nie powiadam, zobaczymy, bo ja osobiście na przykład trochę chciałem zadać pytanie, skąd, kto podzielił na te strefy, znaczy kto obszary wskazał, bo zarówno w reklamach, szyldach, w ogrodzeniach, małych, duże, te obszary się nie pokrywają, one są za każdym razem inne i kto wyznaczył sobie tą kreskę, że to ma być tak, a nie inaczej. Znaczy, to jest też tak, nie wiem.
Tak jak wspomniałam, uchwałę przygotowali specjaliści wykształceni w tym kierunku urbaniści, ludzie znający miasto, architekci, urbaniści, geografowie, również osoby znające przestrzeń i studiujące gospodarkę przestrzenną. Czyli tak naprawdę bardzo szeroki wachlarz, w cudzysłowie, umiejętności. Te strefy są podzielone, tak jak w przypadku małej architektury, są to strefy przestrzenne. Jeśli chodzi o reklamy, są to strefy krajobrazowe, a jeśli chodzi o ogrodzenia, są to strukturalne. I te strefy zostały wyodrębnione w zależności od tego, jak mówiłam, kiedy pokazywałam dane strefy, daną mapę, to mówiłam, że ta się nazywa tak, ta się nazywa tak, ponieważ one strukturalnie są jednorodne, tak? Czyli jeżeli mówimy na przykład o strefie przyrodniczej czy o strefie zabudowy wielorodzinnej, tak, w małej architekturze, to one są jednorodne. Tam są wszystkie te na przykład osiedla wskazane, które na przykład w dokumencie studium są wskazane właśnie jako te podlegające rehabilitacji i rewitalizacji. Jeśli chodzi o reklamy, no to tam oczywiście najważniejszym jakby priorytetem była ta wartość krajobrazowa, tak? Czyli biorąc pod uwagę, że pierwsza strefa to jest ta wartość historyczna krajobrazowa, druga strefa również bardzo wrażliwa krajobrazowo, bardzo wrażliwy krajobrazowo obszar, bo jednak tam również są te najwyższe wartości w naszym historyczne w naszym mieście. Trzecia strefa jest to strefa przyrodnicza, czyli te wszystkie walory przyrodnicze. Dlaczego w trzeciej strefie zakazujemy reklam? Dlatego, że ustawa krajobrazowa wprowadziła też coś takiego jak audyt krajobrazowy. I audyt krajobrazowy mówi, ustawa mówi, że audyt krajobrazowy, oczywiście, jeśli go już marszałek przygotuje, to będzie mógł wprowadzić pewne obostrzenia, w tym zakaz zabudowy. Dlatego wiedząc, co będzie tym obszarem priorytetowym w audycie krajobrazowym, bo możemy się domyślać, że skoro mają być to najcenniejsze obszary przyrodniczo, to właśnie te wszystkie, które wskazujemy, parki krajobrazowe, Natura 2000, wszystkie rezerwaty przyrody, czyli wszystkie te najważniejsze przyrodniczo chronione prawem obszary, one w tej strefie są i dlatego zakazaliśmy tam stawiania wolnostojących w ogóle reklam jako takich, wyprzedzając jakby ewentualność związaną z postanowieniami audytu krajobrazowego. Natomiast jeśli chodzi o ogrodzenia, to strefy zostały wyznaczone w oparciu o dokument studiów, czyli pierwsza strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, czyli to są tereny MN i MNW, wyznaczone w dokumencie studium. Jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną, jest to MW i UM wyznaczone w dokumencie studium. Zieleń, no to oczywiście zieleń, czyli ZUZR. No i usługi, to są wszystkie te obszary.
Ja dziękuję bardzo za tą uprzejmą odpowiedź. Ja celowo zadałem to pytanie, ponieważ chciałem kontynuować tą swoją odpowiedź, ponieważ tak naprawdę, mówiąc o tym wcześniej, że to jest jedna z ważniejszych kwot, nie wiem, wydaje mi się, chyba większość Państwa się zgodzi, że to będzie kwota, gdzie dotyka pewnie każdego z nas. Zależy oczywiście, w jakiej formie jeszcze przejdzie, to odpowiedzialność za to będą ponosili rady. To znaczy, nikt z Państwa, bo ja już to przeżyłem naprawdę wielokrotnie, nikt z Państwa nie będzie mówił, że jest to moja decyzja, tylko że to radny przygłosował. Wszyscy my będziemy odpowiadali za to. Zgoda. Zgodziliśmy się na to, że jesteśmy radnymi i mamy za to odpowiadać. Ale w związku z tym, ponieważ tam będą określone, to będzie pytanie teraz. Kto będzie wskazywał dokładnie na ulicach, jakie nośniki, jeśli chodzi o billboardy, o reklamy świetne, będą umieszczone? Załóżmy, jest ulica Zakopiańska, czy Bielicka, czy Kamińskiego. Kto będzie określał, w którym miejscu, jakie będą reklamy stały, a które nie będą? Możemy oczywiście w innej części miasta to określić. To już dotyczy, że tak powiem, przedsiębiorców. Kto to będzie robił?
Ale tak jak w przypadku Parku Kulturowego, są organy, które dbają o to, żeby takie, a nie inne reklamy się nie pojawiały, czy nie będzie tutaj egzekucja w tym zakresie. Tak naprawdę prezydent nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie to jakiś odrębny wydział, czy to będzie w ogóle jakiś odrębny dział, który się będzie tym zajmował, czy tylko Straż Miejska w ramach tego, w ramach swoich kadr.
Ale ja nie mówię o kontroli, ja mówię, kto dzisiaj wskaże miejsca, które będą mogły zostać, a które nie będą mogły zostać.
Panie radny, może ja odpowiem. W niektórych miastach już się myśli o powołaniu osobnych biur i wydziałów, które zajmowały się tylko i wyłącznie realizacją ustawy krajobrazowej. U nas to trafiło do biura planowania, a też pierwotnie był taki pomysł, żeby to był w ogóle jakiś dział jeszcze trzeci, tak dzisiaj nieistniejący. I w niektórych miastach tak jest.
Ale to jest jakby odpowiedź na to, że to jest tak ważna dziedzina, tak ważne zagadnienie, które będzie wymuszało na nas na mieście zorganizowanie takiego biura. Zgoda?
Najprawdopodobniej tak się stanie.
I ja uważam, że to jest dobry kierunek, że to jest dobry kierunek. Tylko jeszcze raz powiem jedną rzecz. Dzisiaj akurat spadło to na biuro planowania przestrzennego. Kto będzie określał, kto z przedsiębiorców będzie miał dzisiaj zostawione, kto będzie musiał zlikwidować. Bo mi chodzi o to, że ci ludzie dzisiaj nie zdają się z tego sprawy, co się będzie działo i jutro w kategoriach swojej działalności gospodarczej. Rozumiem, że na razie na ten temat nie będę Państwu nie życzę powiedzieć. Widziałem wchodząc tutaj taką wizualizację i między innymi tam były przedstawione informacje teraz numerów na kamienicach, się na budynkach i na ulicy. Dostałem szacunkiem. Ja wiem, że już jestem starszą osobą, ale zmniejszyliście Państwo te numery, które w tej chwili są, wielkość tych tabliczek, o przynajmniej połowę, jak nie wiem. W tej chwili
on jest skala 1 do 1,5.
A, to przepraszam. One będą tak same duże, jak te, które są w tej chwili. To już nie mam więcej pytania, bo na pewno mnie to przeraziło. No to można było zrobić 1 do 1. To jest jeszcze teraz tak, wspomniała Pani projektant, Pani kierownik o tym, że jeśli chodzi o wszystkie te reklamy, w tych terenach, czyli w strefie bodajże czwartej, tak, przy tej funkcji terenów zielonych, nie będzie w ogóle można umieszczać żadnych reklam, żadnych szyldów, tak?
Nie, szyldy tak, ponieważ ustawa mówi, że szyldów nie można zamawiać.
Dobrze, a jeśli chodzi o tablice informacyjne, mówiące o tym, że jest park taki czy inny, czy o tym, że na przykład tam się działy jakieś wydarzenia, to czy to na przykład Państwo dopuszczacie tego typu rzeczy, bo powinno to się znaleźć?
To właśnie jest dla nas systemu informacji miejskiej, czyli opracowujemy jednolity dla całego miasta system informacji, czyli tak naprawdę każdym parku będzie taka sama tabliczka. Oczywiście w pierwszej strefie będzie to zielona tabliczka na plankach stała, natomiast pozostałe części będą to tablicki z niebieskimi elementami. I w tym celu jest właśnie system informacji jakby tworzony, ponieważ ustawa mówi, że reklamą jest wszystko, czyli kierunkowskaz na Wawel jest reklamą. Taka jest definicja ustawowa. W związku z tym, żeby uniknąć jakby dodatkowych kosztów związanych z opłatą reklamową, żeby miasto nie ponosiło tak naprawdę, no wiem, że to jest takie trochę przelewanie z pustego kąta, z jednego kąta w drugie, ale to jednak wszystko gmina musiałaby mieć zabezpieczenie finansowe. Właśnie opracowano ten system identyfikacji miasta i właśnie po to, żeby jednolicie wszystko zidentyfikować, żeby wszystkie te tablice, nie tylko te z numerami adresowymi z tabliczki, tam są również te tablice z mapami, te wszystkie informacje typu tu mieszkał Jan Matejko, a tam było jakieś ważne wydarzenie. Także to wszystko jest w systemie informacji miejskiej.
I to zostanie, i to będzie wdrażane szybko.
Będzie wdrażane.
Tak. Mam jeszcze jedno, znaczy jeszcze kolejne pytanie, związane właśnie z tymi tablicami. Tutaj zadał takie ogólne pytanie już pan radny Jap, ale ja bym chciał doprecyzować, bo tam akurat chodziło o koszty, które de facto przerzuca miasto na poszczególne gminy. Mówiąc o ogrodzeniach, o tych reklamach, które są na sklepach itd., to wiadomo, są koszty, które musi ponieść osoby fizyczne. Natomiast w przypadku zmiany nazw ulic i tych numerów, to już jest koszt miasta. Czy państwo szacowaliście, ile by to kosztowało, bo zmienia się charakterystyka? Ile gdybyście musieli wymienić, czy gdybyśmy musieli wymienić, ile by to kosztowało całe miasto, gdyby trzeba wymienić wszystkie te numery i nazwy ulic w mieście?
To znaczy, jeśli nie szacowaliśmy tych wymian, natomiast jeśli chodzi generalnie o tego typu nośniki, one w mieście są systematycznie, taka tabliczka ma, że tak powiem, żywotność 2 lat. W związku z tym one i tak systematycznie są cały czas wymieniane. Oczywiście one nie są wandaloodporne, w związku z tym też często ulegają
po prostu zniszczeniu.
W związku z tym,
to ja pani udowodnię, że 50 lat są na tych budynkach, no.
A ja mówię o agresji.
To już widać po warstwach kurzu, że trzeba się bliżej
zszkodować.
Nie mówię o
metach,
tylko mówię o tych informacjach,
tym
było ulica i tak dalej. One są systematycznie wymieniane, tak samo jak kierunkowskazy, tak samo jak te tablice z mapami. To jest ciągły proces, który się toczy.
Ale to czy inaczej, czy proszę, czy odpowiada pani na moje pytanie w ten sposób? Czy nie będzie ciągłe, czy nie będzie wymiany ciągłej, tylko będzie wymiana tak sukcesywnie na 50 lat na przykład rozmiarów.
No tak, 2021
roku. To nie jest 50. To nie jest 50. Rozumiem, że może mieć ten termin
50 lat, żeby nie dożyć.
No właśnie.
Dobrze.
Ja myślę, że.
Czy pan radny jeszcze ma jakieś planie, by się Pikowski zgłosił? Jakub, bardzo proszę.
Jeszcze mam dwa pytania. Znaczy jedna sprawa to jest, nie wiem, czy to było przejęcie, czy rzeczywiście tak jest, bo mamy strefy, a pani powiedziała, że na przykład ogrodzeń nie może być w zabudowie wielorodzinnej, ale te strefy na pewno nie są w 100% jednorodne, bo się nie da przy takiej skali zrobić jednorodne. Czyli jeśli na przykład w zabudowie domków jednorodzinnych, tak nazwanej, będzie stał dom, to tak jak domki może się ogrodzić.
To znaczy ja powiem tak, jeśli tak jak wspomniałam wcześniej, mówiąc panu radnemu o tym, w jaki sposób wyznaczyliśmy strefy, to wspomnę jeszcze dodatkowo, że te materiały są opracowane w skali 1 do 5 tysięcy, w związku z tym granice są wprowadzone co do działki geodezyjnej. Natomiast te granice szczegółowo, tak jak już mówiłam wcześniej, można też do obserwatorium zobaczyć.
Tak, tak.
Natomiast jeżeli jest zabudowa jednorodzinna, czyli te strefy zabudowy jednorodzinnej, tam jest również te elementy, tak? Czyli jeżeli ma rzetelnika do zabudowy jednorodzinnej i pojawi się tam gdzieś w środku jeden dom wielorodziny, on będzie mógł być ogrodzony. Mówimy tu tylko i wyłącznie o tych obszarach, które faktycznie są M i W w dokumencie studium. One jakby docelowo chcą, żeby były przestrzeniami otwartymi, tak jak to było do tej pory, gdzie żyli, mieszkali na osiedlach i nie stawiali kroków.
A drugie pytanie dotyczy tego, że tym do końca na pewno pozbędziemy się tej ilości reklam, jaką to się okaże, każdy pewnie ma jakieś swoje zdanie na ten temat, ale czy radni dostaną taką informację, ile procentowo jakiemu podmiotowi zabieramy reklam? Bo chodzi o to, żebyśmy nie dostali takiego kukurczowego dnia jaja, że się okaże, że my coś przegłosujemy, a potem nagle prasa napisze, że radni tylko jedną firmę zostawili w miejscu.
Nie,
dlatego,
to jest wbrew pozorom bardzo ważne, żeby to domiennie potem rozkładać. Ja rozumiem, że to jest niemożliwe pewnie do końca, bo Bo w pewnych rejonach to nie, jak, mogą być jakieś skrzypiska i tak dalej, to różnie może być. Ale i tak dobrze było, żeby taka wiedza procentowa, nawet nie dotycząca konkretnych miejsc, tylko po prostu całego obszaru była.
Ja przyznam szczerze, że przystępując do tych prac, w cudzysłowie nie interesowało nas to, jaka firma, gdzie ma jakąś...
Ja wiem, a mnie, ona, mnie to kompletnie nie interesuje, tylko że...
Tylko kontaktu z tymi firmami,
ja rozumiem, to
nie jest nasz cel. Natomiast nie określamy procentowo, bo zakładamy, że generalnie wolno stojącą tą komercyjną reklamę dopuszczamy tylko w czwartej strefie, więc w pierwszej, drugiej i trzeciej...
No to tam nie mamy problemu, okej. Okay. Ale w czwartej może być problem, że wyeliminujemy tylko jeden podmiot zostawiony albo dwa i że na przykład zostanie posądzenie o to, że kogoś tam zapromowaliśmy, a tego, znaczy niekoniecznie musi to być rozkład procentowy. Chodzi o to, żeby pracować jakiś taki mechanizm, żeby uniknąć po pierwsze takiej sytuacji, po drugie, żeby potem nie było wiadomo, kto zdecydował o tym, że dane.
No,
ja wiem, że będzie dlatego musi być jasno powiedziane, na jakich zasadach były wykreślane te podmioty w tej czwartej strefie i ile jakich zostało.
Jeżeli ktoś ma co 10 metrów reklamy,
to na pewno... No oczywiście, no to jest zrozumiałe, to powiedziałem, że są różne sytuacje, ale chodzi o pewną zasadę, prawda? Przecież umówmy się, jeśli ktoś ma dużo tych reklam, to nie jest podmiot jednej działalności jednoosobowej, tylko to jest pewnie jakaś duża firma, nie?
Ja rozumiem, że było pytanie i odpowiedź jest taka, że na razie nie wiemy, tak?
No tak.
Wyjątkiem przystanków do autobusowej, bo tu wiemy akurat.
Ale to też jest sugestia pana radnego, właśnie tego przyłączam, że po prostu powinno biuro, czy nie wiem, to ktoś zacząć za ten temat pracować, no bo takie informacje będą też przez nas potem wymagane. Dzisiaj rozumiem, że jest wstępna dyskusja, ale ona ma na celu to, żebyśmy dzisiaj wymienili swoje poglądy. Na tym to rozumiem.
Ale rozumiem, że pan kierownik teraz nie ma wiedzy i wie, że taką wiedzę musi zdobyć. No. A jak to zrobi, to jest sprawa biura.
Wszystkich reklam, nie tylko banerów, ale tych mazianych pisak, szef zarobi.
Nie, wszystkich nie, no panie
redaktorze. Ja rozumiem, że pani wie, o co chodzi jednemu Goskowi. Przechodzimy dalej. Katarzyna powie.
Mówimy o tych wolnostojących.
Pani radny Katarzyna powie.
Ja wiem, przepraszam. No nie, bo chcę, żeby doprecyzować.
Ja wiem, że pan radny by chciał, ale nazwisko jednak zobowiązuje.
Ja może pozwolę. Bardzo dziękuję państwu za tą komisję planowania przestrzennego. Dwa tygodnie po oficjalnej prezentacji. Naprawdę jest nam niezmiernie miło, ale już chcą się wyzłośliwiać, bo już tak, paswi, dziękuję koledze radnemu, bo już wiele o tym zostało powiedziane. Mam bardzo krótkie cztery pytania. Po pierwsze uważam, że jak dla tak ważnego dokumentu termin konsultacji, który państwo określiliście jako ten sławetny 9 maja, który wzbudza nasze kontrowersje, to uwaga 10 czerwca jest zdecydowanie za krótki, jeżeli mówimy o wadze tego dokumentu i ma dotykać całego miasta. Nie rozumiem, czemu to jest tylko miesiąc. Ja rozumiem, że wymagane ustawowo jest 3 dni, ale uważam, że jest to niestosowne przy tym dokumencie. Druga sprawa, nie radę, jeżeli mogę pozwolić, to bardzo proszę. Druga sprawa dotyczy konsultacji z przedsiębiorcami. Ja na ostatniej komisji planowania przestrzennego zwracałam na to uwagę z uwagi też na to, że to właśnie ci przedsiębiorcy, którym państwo będziecie odbierać tą możliwość reklamy, jakby utrzymują to państwa i nas i całe to miasto, bo to dochody z tytułu VIP-ów i oni będą tutaj, myślę, że będą dość pokrzywdzone, jeżeli jakby nie zrobi się z nimi jakiegoś osobnego spotkania, na co zwracam uwagę. Zaskoczyło mnie tutaj, doczytałam się oczywiście, że mamy SIM i wspaniale, że będziemy mieć w końcu uporządkowane szyldy. Cieszy mnie to niezmiernie, ale z mojej wiedzy ostatnio Wydział Promocji Miasta Krakowa zrobił taki przetarg i zamówiliśmy takie szyldy i nawet niektóre one wiszą. I teraz chciałam się zapytać, czy to te szyldy, które wiszą, są już komplementarne z tym, co państwo tutaj tworzycie, czy to będzie kolejny przetarg i tam te szyldy zostaną wymienione, a z tego co wiem, są one w trakcie realizacji. I ostatnie pytanie dotyczy znowu tej reklamy, ale dla instytucji kultury, z uwagi na to, że wiele instytucji kultury zgłaszało nam taki problem, że przez to, że my wprowadzamy obostrzenia w zakresie Parku Kulturowego Stare Miasto, a dodam tylko, że wiele instytucji kultury jest utrzymywanych przez Gminę Miejską Kraków, oni nam się skarżą, że turyści i inni ich nie widzą, więc na nich przychodzi mniej ludzi, a od nas chcą dalej więcej pieniędzy. I tutaj też była taka moja prośba na ostatniej komisji, żeby zwrócić szczególną uwagę na rozmowy z podmiotami, które zajmują się kulturą w tym mieście, jak rozwiązać kwestie ich reklam, żeby to było może w jakimś osobnym pakiecie, z uwagi na to, że to są pieniądze nas wszystkich. Bardzo dziękuję, tyle Panie Przewodniczący.
Tak, może to zacznę od końca, odnośnie Instytucji Kultury. temacie już niejednokrotnie dyskutowaliśmy również w naszym gronie o instytucjach kultury. Proszę pamiętać również o tym, że jeżeli wszystkie reklamy w mieście będą mniejsze, to i gantomania stosowana obecnie będzie po prostu może mniej zasadna.
Ja przepraszam, ale to jest jakby, jeżeli Kraków jest miastem, które wydaje najwięcej pieniędzy na kulturę i pani to doskonale wie, jeżeli państwo dyrektorzy mnie poprawią, ale w mojej ocenie było to 176 milionów złotych, a pani mówi, że to jest tylko po prostu, jak to pani nazywała, równość wobec konstytucji, no to uważam, że to jest wielce niestosowne przy w ogóle opracowywaniu takiego druku, żeby te podmioty wszystkie wyrzucać do jednego worka. Więc bardzo bym prosiła, dziękuję za ten etap konsultacji do 10 czerwca, żeby państwo, pani również przeanalizowała to ponownie. Bo później będą przychodzili dyrektorzy poszczególnych jednostek i mówili, że te jednostki się absolutnie nie finansują i oczywiście winą będą radni. Szanowni państwo radni, wy będziecie dalej winni, my będziemy dalej winni, a zwracając państwu na to uwagę, pani mówi, że w ogóle nie ma takiej potrzeby. Więc ja uważam, że to jest po prostu buta przy przygotowywaniu tego projektu. Dziękuję.
Myślę, że każdy z nas zostanie na swojej pozycji, nie o to chodzi, żebyśmy tutaj sobie, że tak powiem, nawzajem punktowali to, co jest słuszne i dobre. Natomiast naszym celem było porządkowanie przestrzeni. Przepraszam bardzo, ale ja uważam, że kto jak kto, ale instytucja kultury, właśnie instytucja kultury, powinna pokazywać, jak to być powinno. Właśnie ten poziom estetyki, kto jak kto, ale właśnie instytucja kultury powinna wyznaczać. Zresztą przyznam szczerze, że ja bardzo często korzystam z instytucji kultury i z muzeów, i z teatru, i z opery. I przyznam szczerze, że w momencie, kiedy jest dwa miesiące przed tym danym spektaklem, już nie ma biletów prawie do sprzedania, więc o jakiej reklamie my mówimy? My mówimy o promocji miejsca, czy o tym, żeby umieścić reklamę jakiegoś czegoś na elewacji? Ale myślę, że naprawdę ten temat był już niejednokrotnie dyskutowany i myślę, że tutaj pani ma swoje zdanie, jak najbardziej ma pani do niego prawo. Natomiast sytuacja jest jaka jest. Państwo możecie swoje wnioski również do tej uchwały kierować i myślę, że tutaj jak najbardziej jakiś kompromis.
Jeszcze ze strony naszej. Ja myślę, że ten okres teraz konsultacji i takie uwagi państwa, no będziemy się nad tym wszystkim pochylać, bo nie ma po co, żebyśmy wchodzili w jakieś emocje niepotrzebne. Więc a propos tych elementów, kto powinien być jak traktowany, jak chodzi o umieszczanie jakiego typu reklamy. Natomiast usprawiedliwiając się krótkim pani odczuciu, okresem konsultacji, no jeżeli my mamy terminy jakieś związane z możliwością ewentualnie wejścia w tej ustawy w życie, to mamy świadomość taką, że dokument musimy przygotować na koniec tego roku i państwo musicie mieć dokument, naszą propozycję przedstawioną na koniec roku. W związku z tym no nie możemy rozwlekać tych też konsultacji, jeżeli one są względnie prowadzone no, w jakimś tempie, to myślę, że ten okres miesiąc z niedużym haczykiem wystarczy na to, żebyście się państwo, mieszkańcy, zapoznali z tym dokumentem i w tym okresie wnieśli. Potem my musimy rozpatrzyć te państwa wnioski, rozpatrzyć te uwagi, rozpatrzyć te postulaty. Na to wszystko jest potrzebny czas, nie mówiąc o tym, że nie wiemy, jaka ilość tych państwa postulatów i postulatów mieszkańców spłynie. No dlatego tak żeśmy sobie ustalili. Jest jeszcze następna kwestia. Rozciąganie konsultacji na okres wakacyjny też nie jest najlepszy, bo spotykamy się z zarzutami potem, że robimy terminy, które nie sprzyjają mieszkańcom, bo wszyscy są na urlopie czy na wakacjach. Więc to jest jak gdyby usprawiedliwienie takiego okresu.
Bądźcie to trzeci raz.
Panie Przewodniczący, po pierwsze to jeszcze raz przypomnę to, co mówiłem na początku, że Rada Miasta,
odnośnie zamówienia ostatniego.
Jeśli chodzi o tabliczki Wydziału Promocji i Turystyki Miasta, tutaj jesteśmy jak najbardziej w porozumieniu, jeśli chodzi o Wydział Promocji i Turystyki Miasta. Jeśli chodzi o te tabliczki, które są, one są niekompatybilne z niczym, bo one są tylko i wyłącznie swoimi tabliczkami, a my tworzymy jedno.
Ale
to jest aktualny przetarg, który jest tworzony.
Ale on nie jest tworzony. Nie istnieje coś takiego, o czym pani mówi, jakiś aktualny.
To może ja podam numer do firmy, która to obsługuje, bo ostatnio było to konsultowane, że tak powiem, szeroko, więc ja jestem zaskoczona. Gdzie są normalnie ikonami zaznaczane tabliczki, a jakby w państwa projekcie tego nie ma.
Te ikony są, proszę.
Jeszcze powiedzmy to.
Rozumiem, że będziemy po prostu mnożyć tabliczki.
Jeśli chodzi o ikony, te ikony, które Wydział Promocji Turystyki Miasta przygotowywał, one również w treści tekstowej są zawarte i proszę zwrócić uwagę na załącznik numer 5 w systemie informacji miejskiej. Tam te informacje są umieszczone, że tam może być właśnie ten piktogram, ewentualnie te loga, więc tutaj jakby daje to możliwość wymiany i te, które są przygotowane w ramach tych tabliczek, które dzisiaj obowiązują, mogą zostać przeniesione.
Czy ja rozumiem, że jeżeli Wydział Promocji sobie coś wymyśli, tam Biuro Promocji się z nią, to za mniej więcej 2 lata będą musieli to zdemontować. Cokolwiek by to było, jeśli nie będzie zgodne z wytycznymi uchwały krajobrazowej.
Wydział Promocji i Turystyki Miasta na bieżąco wymienia te wszystkie tabliczki.
Ale nie, bo tu chodzi o nowe pomysły, tak, które oni mają, bo trzy pomysły mają więcej.
To znaczy,
szczególnie na Światowe Dni Młodzieży.
Pani
Radna,
znaczy nie, no ja wiem, że na Powiślu wiszą nowe tabliczki z ikonami, dlatego według Państwa projektu ja tylko
no,
widzę
no,
tabliczki po Wiśle, a tu widzę, Pani mówi pięknie, że tu będzie granatowe, tu będzie zielone, a my mamy nowe zamówione, ja nie wiem jaka jest wartość w tym momencie tego zamówienia, no ale wiem, że to było wieszane no, maksymalnie 3 tygodnie temu, więc rozumiem, że to wszystko idzie po prostu w odstawkę, mimo że to było, że tak powiemy, przez nas zaakceptowane jako
Pani
przez
Radna, gminę. Za 2 lata zasilą magazyny miejskie po prostu.
No dobrze, no za 2 lata po prostu zaprosimy złomiarzy i ktoś się
ale
wzbogaci.
Nie rozstrzygniemy tego. Dobrze robić tak. Ale tutaj tego nie rozstrzygniemy, tak?
Jak wielkość będzie dobra, to przemawia.
No, wiesz, to jest sprzeciw tygodni.
Czy się nie pospieszył wydział, bo o tym, że opracowujemy taką uchwałę, to nie była tajemnica. Zresztą jak chodzi o pewne informacje, to znaczy pewne pomysły Wydziału Promocji były przekazywane do Biura Planowania Przestrzennego i dla niektórych propozycji myśmy pisali swoje opinie. Na przykład dla City Lightów myśmy pisali opinie negatywne i oni o tym wiedzieli. Także nie było tajemnicą opracowanie ustawy krajobrazowej.
Jeszcze raz przypomnę Pani Kierownik, że no, na końcu będziemy głosować my, także myślę, że oprócz tego, że oczywiście robimy to wszystko dla mieszkańców, i to jest prawda, robimy to także dla przestrzeni miejskiej, ale głównie dla mieszkańców, bo to oni tworzą tą całą przestrzeń. Bez nich to miasto po prostu kompletnie było małe, w związku z tym nie możemy robić rzeczy, które nie będą dla nich dobre, korzystne. Ja jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem. Ja będę oczywiście zdecydowanie przeciwnym tego, żeby te urodzenia zapisać obligatoryjnie i ja sobie do tych urodzeń. A to będzie jeden z przykładów tego, czy państwo, czy miasto będzie w stanie przekonać innych do tego, żeby takie urodzenia nie stawiali, tylko żeby były one fakultatywnie możliwe do zrobienia. Być może można zapisać w ten sposób, że przy nowych będzie że przy nowych nie będzie można tego zrobić. Ale mam jeszcze jeden postulat, panie przewodniczący, dość istotny. W tej dyskusji zwróciły się mi takie dwie ważne kwestie. Po pierwsze uważam, że należy rozszerzyć czy przedłużyć konsultacje i tutaj na pewno zgadzam się całkowicie z panią radnym, powinno się zrobić oddzielne konsultacje dla przedsiębiorców. To jest sprawa jakby jednoznaczna, zrobić duże spotkanie i zaprosić przedsiębiorców na takie spotkanie. To jest rzecz jasna. Po tych wszystkich spotkaniach powinno się odbyć, zanim zaczniecie państwo mieć projekt, spotkanie ze wszystkimi radnymi, oczywiście ci, którzy będą chcieli przyjść, ale rozumiem, że większość przyjdzie. I zrobić konsultacje z radnymi, którzy się powinni do tego przygotować i również na ten temat poznać. W związku z tym, bo tutaj tak zrozumiałem, że Państwo mówicie o tym, że my kończymy teraz tych konsultacjach składać uwagi. Chyba nie o to chodziło. Ja rozumiem, że my te uwagi możemy składać na każdy, w każdym momencie, bo jest statut i są procedury związane z poprawkami, z różnymi innymi rzeczami. To będziemy to mogli robić też później.
Natomiast dzisiaj, żeby Wam nie wywracać tego projektu całkowicie do góry, bo szkoda pracy po prostu. Szkoda pracy, więc uważam, że zanim zaczniecie naprawdę tworzyć masę różnych rzeczy, powinniście wysłuchać głosy wielu ludzi. I nie ma, Pani Dyrektor, żadnego pośpiechu. Czy zrobimy to 3-4 miesiące, czy pół roku później, naprawdę uważam, że powinniśmy to bardzo dobrze przedyskutować. Na tyle, na ile się da, na ile oczywiście wiele, dużo ludzi będzie zaangażowane. Myślę, że jak poznają temat ci, którzy są zainteresowani tymi kwestiami, to tutaj zjawi się no, mnóstwo ludzi. To będzie tak, że tutaj każda dzielnica będzie chciała zrobić spotkanie z nami. Jeżeli oczywiście zrozumieją, po co chodzi, co im zagraża, to jeszcze nie rozumieją. Rozumiem wtedy, jak będzie uchwała i zaczną przychodzić o decyzji administracyjnej, wtedy się okaże dopiero problem, bo dzisiaj ich nie ma, tak? Większość ludzi się kompletnie tym nie interesuje, tylko ci, którzy mówią o tym, o czym Pani Dyrektor wspomniała, czyli o tych, którzy faktycznie mówią o tym, żeby nie było dezintegracji przestrzennej, żeby nie były zaburzone relacje społeczne. Oczywiście ci przychodzą dzisiaj, znają się na tym, tak? Wiedzą o co chodzi, ale ich to najwcześniej dotyka. My wszyscy mówimy tak, proszę bardzo, możemy podać autostradę. A koło mnie nie. Koło mnie nie. Niech sobie idzie gdzie chce, tylko nie koło mnie. I tak jest z każdą rzeczą. Dopóki nie dotknie tych ludzi ta sprawa, o której mówimy, to oni będą wszyscy myśleli, że to nie dotykają. Ta uchwała dotknie każdego. Każdego, kto mieszka w Krakowie, a prawie każdego. W związku z tym naprawdę uważam, że to jest tak jak z pakiem kulturowym, który wprowadziliśmy w Centrum Miasta. Okej. Okay. Tylko ile potem musieliśmy rzeczy poprawiać. Ja bym dzisiaj chciał, żebyśmy w całym mieście, to jest oczywiście dużo większa tkanka, żebyśmy dzisiaj, my jako radni, nie zostali wrzuceni poza bitę tylko dlatego, że po prostu zgadzamy się na wszystkie pomysły osób, które administracyjnie to przygotowują. Ja na pewno na tą jedną rzecz się nie zgodzę. Panie Przewodniczący, naprawdę proszę, nie wiem, czy to w formie uchwały, czy jakiejś opinii, żeby prosić o spotkanie z przedsiębiorcami i o spotkanie z radnymi i wydłużenie terminu konsultacji. Uważam, że to powinna dzisiaj komisja wnioskować do Pana Prezydenta.
Spotkanie z przedstawicielami tych firm, które zajmują się reklamą zewnętrzną, jest na za 2 tygodnie, tak jak ustaliliśmy.
Okej, okay, ale myślę, że jest
ta część przedsiębiorców będzie zamieszczona.
Niech się pojawi kongregacja, Izba Przemysłowa to będzie.
Ja ich mogę to prosić.
Oczywiście, ja uważam, że powinni na tych spotkaniach być i niech rozpowszechnią to wśród swoich członków, bo uważam, że to jest naprawdę rzecz, która powinna się dziać.
Nie zawiło.
Ja bym dołożył do tego, co Pan Radny Wojtowicz powiedział. Kwestia mieszkańców, którzy zabudowali wielorodzinnej, którzy postawili ogrodzenia, żeby się dowiedzieli, że do 2023 będą się rozerwać. A tak pytanie, które chciałem zadać, to brzmi tak mniej więcej. Czy ja po tej uchwale nowej, która będzie uchwalą na tej krajobrazowej, czy ja trafię do Dałgo na Leny, czy nie trafię? To jest pierwsze pytanie. Chodzi mi o to.
Nie, proszę pana, na pewno.
Czy ta reklama będzie dalej, czy jej nie będzie? Kwestia druga. Co będzie w czasie wyborów? Czy słupy i tak dalej, te wszystkie będą tak, jak było do tej pory, czy też będzie działało?
Będzie zakaz. Zakaz będzie.
Co mam takie trzecie pytanie, jak się w ogóle będzie można wierzyć cokolwiek, tak?
No to się, przekonacie, jak dostaniecie odpowiedź z GIT-u, że zakaz zajęcia pasa drogowego względu niezgodny z uchwałą. Przypominam, że to są reklamy w pasie drogowym, czyli zarządzanie z GIT, który będzie zależny od uchwały Rady Miasta.
Tak? I trzecie pytanie mam takie,
czyli reklamy.
Proszę Państwa, znaki drogowe to nie jest reklama. Ale ja uważam, że w tym Krakowie chyba tych znaków jest więcej niż można. Dzięki tej uchwale można było się coś zrobić z tymi zakazami drogowymi, bo ja bym zabiegał to, że z tego trafi na dobrze szczepą
wszystko.
Ja mam dwie kwestie. Jedna sprawa to, jeśli mówimy tak o konsultacjach w tym gronie, to być może warto byłoby poinformować administratorów o tych zapisach, bo wydaje mi się, że może to mieć wpływ na konsultacje. To znaczy, jeśli administratorzy budynków nie będą wiedzieli o sytuacji przewidzianej dla nich, bo na razie mówię o uchwale krajobrazowej, która ma zmienić sprawy reklamowe, o tych ogrodzeniach gdzieś tam się mówi, ale to ludzie raczej tego nie kojarzą z tą uchwałą, więc wydaje się, że koniecznym jest takie...
W jaki sposób? No i
spotkanie dla przedsiębiorców, to może by, możemy zaprosić też administratorów.
Konsultacje.
Największy w Krakowie, czy tam.
Sama debata w radiu, która była, na którą mogli przyjść również mieszkańcy i byli.
Ale wszędzie mogą przyjść. Proszę to traktować jako wniosek, nie potrzebuję komentarza do tego.
Jest kontakt i przecież firmy również w ramach konsultacji codziennie przychodzą. Poszczególne firmy, z którymi omawiamy konkretne zapisy. Jeżeli Państwo oczywiście chcecie jako radni zorganizować.
Dobrze, ale ja chciałem zadać drugą sprawę. Druga rzecz to jest pytanie, bo pierwsze to był wniosek, nie potrzebowałem. Pytanie jest takie, że jeśli Pani powiedziała, że ustawa nie obejmuje kwestii takich jak te reklamy wyborcze, to czy obejmuje reklamy w pasie drogowym?
Reklama nie reguluje opłaty w trakcie wyborów, natomiast sama reklama będzie mogła się pojawić tylko na tych nośnikach, które będą zgodnie z ustawą
postawione. No, czyli w pasie drogowym z tych latarni zniknie wszystko, jeśli tak postanowimy. No i okej. Dobrze, dziękuję.
To jest odpowiedź dla pana radnego Jocha.
To nie jeszcze... będzie dykt, nie będzie.
Dykt już nie będzie. To ja mam, ja też mam kilka pytań. Nareszcie ja się doczekałem. Ja rozumiem, że pani kierownik, ja rozumiem, że kwestie szyldu i reklamy są zdefiniowane w ustawie, tak? Bo ten materiał nie jest onumerowany, siedzi o stronę, ale w dziale Kraków Nowej Odsłonie i Kraków Nowej Odsłonie drugi raz, w szyldach i w reklamach na obiekcie te reklamy i szyldy są w tym samym miejscu. W związku z tym miałem jedno pytanie, czy można powiesić osobno szyld, a osobno reklamy na, przy jednym punkcie?
Znaczy, trudno mi jest opowiadać obraz.
No nie, to ja panu zadam pytanie, tu jest szyld,
tak.
A stronę dalej jest reklama w tym samym miejscu. Czyli jednemu takiemu człowieczkowi przypada jeden szyld i jedna reklama.
W pierwszej strefie.
No, w pierwszej strefie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Rozumiem, że od drugiej strefy szyldy już mogą wystawać poza obraz budynku.
Nie.
Bo tu jest takie oznaczenie na pomarańczowym, nie wiem, czy to jest zakaz, czy to jest wolno.
Nie, to jest semaforowy szyld, który w pierwszej strefie też jest dopuszczony.
A, tylko w pierwszej jest tym takim, tym, pseudozdobnikiem, tak? Dobra, teraz tak, jest w strefie trzeciej zakaz umieszczania reklam na obiektach budowlanych. I co jest z definicją obiektu budowlanego? Budowa w trakcie budowy też?
Tak. Nie, obiekt nie, w trakcie budowy nie.
No to można wiesz.
To jest nieruchomość,
tak? Na czas trwania remontu, no może być kasiarka remontowa, ewentualna się skaka, ale to na czas trwania remontu.
Na obiektem budowlanym jest w zasadzie wszystko, tak?
Tak.
To jest trwale związane z gruntem.
Czyli generalnie w drugiej strefie można umieścić tylko i wyłącznie szyld.
W trzeciej.
A teraz... No tak jak mówię, no, parki krajobrazowe to są rezerwaty przyrody, wszystkie te naprawdę Natura 2000, tam nie ma, tam jedynie może w ogrodzie zoologicznym, tak, coś może się pojawić.
Nie, jak nie wolno, to nie wolno. Tam takie małe reklamy będą, tak? Tiger sponsoruje Lwa. Takie 20-20 na przykład. Mam pytanie, bo w tej strefie przyrodniczej są pokazane takie reklamy na wysokich budynkach, no tak jak w tej chwili na biurowca się montuje, ale przecież te wysokie budynki obowiązują w różnych strefach, znaczy występują i obowiązują. W związku z tym pytanie jest takie, czy na przykład jak jest w strefie krajobrazu istotnego, wysoki budynek i ma dzisiaj takie reklamy jak w strefie czwartej, to on może je zostawić, czy musi zlikwidować? Jak na przykład umowy z najemcami, że oni tam, takie są wymogi, tak, że jest firma na zewnątrz odkorowana. Okej, a jak jest na przykład w drugiej, albo w trzeciej, taki sam wysoki budynek, a zdarzają się?
W trzeciej nie ma w ogóle sytuowania, ale tam zostają tylko szyldy.
Okej, teraz mam pytanie takie, a propos reklam stojących. W strefie pierwszej rozumiem, zakaz na dzisiaj też obowiązuje. Natomiast niepokoi mnie dokładnie to przeciwieństwo tego, co mówiła Kasia Powiat, bo tu jest określone zasady usytuowania tymczasowych, wolnostojących reklam instalowanych na trwania imprez miejskich. Czyli ja rozumiem, że na czas
maratonu
można billboard postawić.
Nie, bardziej chodzi o te tymczasowe, Muhana, na przykład meta, balon.
A czy to będzie dookreślone, co to jest tymczasowy obiekt reklamowy? żeby się nie okazało, że są postawione reklamy lodowe do sprzedaży. Później one są tymczasowo załączane tylko na... Teraz tak. Ja mam tak generalnie odczucie takie, że tą ustawą próbuje się zniwelować całą masę błędów urzędniczych. Ja nie będę mówił do biuro planowania, bo to są rzeczy, które nie dotyczą biuro planowania, ale jednak mimo wszystko. Ogrodzenia z prefabrykatów, wszystkie zgody na ogrodzenia wydaje ZIK. Przy pasie drogowym. W związku z tym to ZIK akceptuje takie, a nie inne formy ogrodzeń. Więc dzisiaj można je zlikwidować, nakazując w ZIK-cie inne regulacje ogrodzeń. To jest po pierwsze. Po drugie, usunięcie reklam. Pytanie jest takie, ile reklam w Krakowie stoi legalnie? Trwale związane z lutem. Ale ja pytam dlatego, że gdyby zlikwidować reklamy nielegalne, to liczba nośników legalnych będzie na przyzwoitym poziomie, jeśli chodzi o liczbę.
Tak się skończy. Tak nam się wydaje, że tak się skończy. Że gdyby dokonać analizy wydane decyzjami,
ja by się nie powiedział,
że większość jest nielegalna.
Jeśli chodzi o rzeczy, które się dzieją wcześniej, o czym mówiła tutaj panna Pabian, to przecież z tego, co ja wiem, ostatnio były pytane firmy krakowskie o możliwość i chęć współpracy z przedstawianiem nośników LED-owych na 15 metrów kwadratowych powierzchni. No to też to Biuro Promocji, czy Wydział Promocji robi. No i tutaj jest kompletnie w sprzeczności z tym, co rozmawiamy.
I Biuro Planowania Przestrzennego wydało negatywną opinię na co najmniej 300.
Ale z tego, co wiem, to temat cały czas żyje. Ja się dowiedziałem kilka dni temu, że były firmy, nie wiem, w ramach jakiegoś przed SIFS-u przepytywane na tą okazję.
Ja nie chcę się w tym temacie wypowiadać, bo tak jak mówimy, no z naszej strony uważamy, że nie powinno mieć to miejsca, ale nie możemy odpowiadać za działania.
A poza tym po wydaniu opinii potem odbyło się spotkanie, gdzie sojacyzy nas pytano, dlaczego taka opinia została wydana przez biuro i myśmy uzasadnili, nie ma wątpliwości.
A czy te totemy są regulowane, jeśli chodzi o wysokość i wielkość? Tak. Bo na statek mezynowy to zazwyczaj są bardzo wysokie.
Tak, w przypadku tej strefy są szczegółowo określone
buchary,
maksymalnie 3
metry szerokość, 1 metr. Pytanie, bo tu jest napisane, że przedsiębiorca może umieścić tam coś, tak? I teraz kto jest przedsiębiorcą w myśl tego projektu uchwały? Właściciel nieruchomości czy najemca, który ma tam lokal? To 30 środków może być.
Okay. To musi być nawet zgodnie.
Teraz tak, w tej prezentacji, którą nam Pani pokazała, na nośnikach, takich meblach miejskich, wszędzie jest znaczek Herb Krakowa. Tak, czy to oznacza, że wszystkie nośniki tego typu będą gminne?
Tak, bo to są wszystko... Nie.
Mówi to tak czy nie?
Doszliśmy do porozumienia z Wydziałem Promocji Turystyki, że nie będzie tam Herb, tylko tak krakowskie jako...
No dobrze, ale to nie zmienia faktu, że one będą, rozumiem...
Nie, chodzi o to, że po prostu publiczne. Konkretne
to mam jeszcze jedno pytanie, bo w Krakowie są trzy firmy, które prowadzą outdoor taki oklejany, a na tych materiałach z ludego, czego tutaj już dzisiaj nie było, były słupy reklamowe, wszystkie z znakiem Krakowa. Czy wszystkie słupy będą zlikwidowane i będą miejskie? A takich, co są oklejane dookoła?
Okrągleki. Aha. Okrągleki mogą się pojawić w czwartej strefie krajobrazowej, czyli mogą dalej funkcjonować.
Był taki... Bo wiem, że był taki pomysł Wydziału Promocji, żeby one były KBF-y. Żeby gmina zarządzała tymi.
Jeżeli te okrąglaki będą w ramach systemu informacji miejskiej pojawiały się w miejscu, to jeżeli KBF będzie tym zarządzał, to KBF będzie odpowiadał.
Czyli my mamy zlikwidować trzy firmy w Krakowie, żeby KBF sobie mógł postawić parę okrąglaków.
Tak? Ja nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem.
Ja nie, ale taka jest... Ale taka jest puenta z tego, o czym rozmawiamy, bo jeśli one mogą być w czwartej strefie, A z tego, co pamiętam, z kampanii wyborczej, to najbardziej dochodowe jest Śródmieście, szeroko rozumiane. No to tych firm nie ma po prostu. A będzie KBF. Kolejna sprawa. Wiem, że Wydział Promocji chciał zrobić wyświetlacze lodowe na przystankach. Czy tu będzie kwestia jakaś regulowana? Czy sprawdziła Pani to, o czym rozmawialiśmy w lutym, czy gmina mogłaby wymienić wszystkie te tabliczki, nie to, co pytał radny Wojtowi, czyli tam ulice i gdzie na Wawel, tylko numery na budynkach, żeby je udzielić w całym mieście? Jaki byłby to koszt?
Generalnie Sikic nie był w stanie tego oszacować, ponieważ oni raczej tego nie robią, robią te inne tablice w innych wymiarach. Natomiast można by było ewentualnie pokusić się, ale to jakby musi być podjęta decyzja, że bierzemy to jako gmina, w cudzysłowie Państwo radni podejmują decyzję, że tam będą wymieniane. I wtedy można to robić, nie wiem, ulicami, systemem.
Znaczy, bo to jest pytanie, mi chodzi o numery, które są na budynkach, wiecie Państwo, bo są takie ulice, gdzie jest kamienica, która ma już trzy tabliczki i tam, rozumiem, historyczna jest coś tam, zazwyczaj jest jeszcze w innej dzielnicy ten budynek położony, a mi chodzi o to, żeby po prostu to, tak powiem, w ciągu, nie wiem, kilku miesięcy ujednolicić na całego miasta, tak, to będzie kosztowało, nie wiem, może milion, może dwa miliony złotych, ale będzie estetycznie przynajmniej jakoś w całym Krakowie tak samo.
Poszło. Taka tabliczka, jak się idzie indywidualnie zamawia, no to ona kosztuje od 20 do 100 zł.
Można by to zrobić, można to zrobić w 18 roku w ramach kampanii rad dzielnicy. Okej, czy ja powiem tak. Ja podzielam po części uwagi radnego Wojtowicza, który wyszedł, że jak Państwo za późno pójdziecie do radnych, to po prostu, bo do tego będą po prostu poprawki przysługiwały, tak?
I,
no tak, ale Pani Prezydent opowiada w mediach, że jak będzie wyglądał Kraków za dwa lata, tak? Naszymi rękoma urządzone albo inaczej urządzone. Kwestia jest tego typu, że zdążyli się zwrócić do mnie jako do szefa komisji przedstawiciele różnych branż około reklamowych z prosobą o punkt na posiedzeniu, a Urząd Miasta nie bardzo. Mimo, że to my jednak będziemy głosowali, wypadałoby, żeby jednak zacząć nawet nieoficjalne jakieś konsultacje od radnych, żeby radni mieli wiedzę, tak? No bo nas też pytają później ludzie, tak?
Mam nadzieję, że dzisiejsza komisja sporo wyjaśniła.
Dlatego to chodzi o wierzenie przejęte. Czy ktoś z Państwa jeszcze tym ludzie? Dziękuję. Na następnym posiedzeniu, zgodnie z tym, co ustaliliśmy, będą zaproszone te firmy, które się zwróciły do nas o taki punkt. I zgodnie z tutaj sytuacją radnego Wojtowicza, ja doproszę te pozostałe podmioty. Przechodzimy do punktu drugiego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania na prezydenta i przeprowadzenia konsultacji w ramach programu powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2017-2023, druk numer 900. Wnioskodawca Dominik Jaśko, jest bardzo proszę.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że Polska w racji przygotowywania i wdrażania bardzo ambitnego programu zwiększenia powierzchni lesistości naszego kraju do 33% jest w tej chwili w takiej fazie realizacji tego programu, to są programy wynikające również z szerszego aspektu, czyli działania unijnego na rzecz zwiększenia lesistości Europy. No doszedłem do wniosku i tutaj razem z grupą radnych zaproponowaliśmy uchwałę, aby też wzorem innych miast polskich, które chcą brać udział w tym wielkim procesie zalesiania naszego kraju, również miasto Kraków zwiększyło swoją lesistość. Kraków ma, jak wiemy z mediów, jedną z najmniejszych powierzchni lesistości, jest to 4,38%. Tutaj naszej propozycji jest to zwiększenie jej do 8%, czyli prawie dwukrotnie. Obszar priorytetowy tych działań jest zgodny z zapisami studium, czyli dokładnie ten teren, który przewiduje studium do tego, aby na nich tworzyć nowe lasy, zostały wprowadzone, zostały zalesione, to tu już również o tym terenie mówimy. proponujemy, bo to jest taka ważna rzecz, zmieniła nam się ustawa o gospodarce nieruchomościami i można utwarzać, można tworzyć w oparciu o cel publiczny, czyli wywłaszczać pod realizację inwestycji celu publicznego terenów, tereny, więc proponujemy rozważyć, czy możliwość jest, istnieje tworzenia tak zwanych parków leśnych, takich jak m.in. Witkowica, w ramach tej ustawy, w ramach artykułu 6 ust. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami właśnie tych użytków leśnych. Ważne jest to, żeby te nowe nasadzenia i lasy, jakie powstaną w Krakowie, były tworzone też z uwagi na konieczność walki ze smogiem, aby tam nasadzać gatunki drzew, które mają tą wysoką właściwość absorpcji pyłów. To są sprawy dość ciekawe, one dość szeroko były badane w Warszawie, SGGW je badała i faktycznie ta rozpiętość pochłaniania pyłów przez poszczególne gatunki drzew jest bardzo, bardzo rozmaita. Tutaj dobrym przykładem są miasta ze Śląska, które dzięki temu, że mają lasy sosnowe wokół swoich terytoriów, pomimo że zanieczyszczenie tam wydaje się, że powinno być większe, jest mniejsze, ponieważ te lasy pomagają w tej absorpcji tego zapylenia. W związku z tym, że wiele uchwał kierunkowych w mieście powstaje, abyśmy nie chcieli, żeby to była taka kolejna sławetna uchwała kierunkowa, którą urząd wykona bądź nie wykona, bardzo rygorystyczne terminy wprowadzamy i również w tejże uchwale ustalamy już konsultacje społeczne tego programu, które będą trwały od 3 października do 2 listopada, więc miesiąc 2016 roku, tak żeby prezydent miał czas na przedstawienie do końca tego roku gotowego, skonsultowanego projektu uchwały powiatowego programu zwiększenia czystości miasta Krakowa i żebyśmy go jako Rada mogli rozpatrzyć w roku, na początku roku 2017.
Ok, tak. Dziękuję. Czy są jakieś pytania?
No mam.
Bardzo proszę.
Proszę.
A bo że było 8%, tak to także czasem przeczytałem. A my potrzebujemy 1180 hektarów.
Tak jest.
Terenu, no, przypuszczam, że prywatny. Teraz kosztuje jest pytanie, czy my to zapłacimy? Czy to będziemy pieniądze? No nie, to jest bardzo poważne, bo nie wziąć sobie i rzucić hasło, że zwiększamy lesistość, bo takie hasła ja usłyszałem w latach 70. I te tereny, które są tu zaznaczone i które przeszły do studium, to są, proszę Państwa, od 70. 60. 70. gdzie wyszedł sekretarz i powiedział tak, te peryferyjne osiedla, które przyłożono w 73 roku, to zalesimy. I to pozostało. I teraz ja na pewno przekażę mieszkańcom, że w tym projekcie jest to samo. Pytanie, gdzie są pieniądze? To jest ważna sprawa. Bo ja rozumiem dobro wszystkich mieszkańców, tylko że jest ten właściciel i ten grup, któremu po prostu trzeba zapłacić. I proszę wziąć, powiedzieć, mamy w koniach 200 hektarów. Tam kupimy połowę, a drugą połową to co? To są problemy finansowe. Nie, no po prostu mówię, jaka sytuacja jest. Jak się będzie mi popatrzy, proszę Państwa, ja sobie sporządziłem taką mapę. To jest teren, ile zabudowano, podzielone na strefy. I w tych właśnie żółtych strefach na peryferiach jest zalesienie. To proszę iść, mieć odwagę i powiedzieć tym mieszkańcom, że się zalesi i zapłaci mi się powiedzmy 60 tysięcy za hektar, tak jak jest teraz gruntowy. Nie, no ale to radni podejmą decyzję, panie
radny. Okej, czy panie radny coś jeszcze? Panie radny, czy coś jeszcze? To tyle, tak? Że tego projektu uchwały. Panie radny, gospodarze.
Odpowiem oczywiście. Znaczy idą od początku. No, szanowni Państwo, w mieście musi obowiązywać pewien ład przestrzeń. Jeżeli wskazaliście, a pan radny słucha, bo będzie pan potem opowiadał różne rzeczy. Niech pan posłucha chwilę. W mieście obowiązuje pewien ład przestrzenny, który określa studium zagospodarowania przestrzennego. Ono wyznacza strefę lasów i kształtowania lesistości w mieście. My chcemy, żeby te lasy priorytetowo, ale niekoniecznie tylko tam, ale priorytetowo w tych terenach powstawały, żeby były tam tworzone i te, które są, bo trochę tych już lasów też mamy, były rozszerzane i tworzone nowe. Zdecydowaliśmy się, jak przyjęliśmy studium, zdecydowaliśmy się na taki kształt rozwoju przestrzennego miasta i to uchwała właśnie w tym kształcie się zamyka. Ona nie wychodzi w takie oto oczekiwanie, że w miejscu obecnego osiedla mieszkaniowego wyburzymy i posadzimy las, no bo to by było tylko niepoważne, prawda? Więc działamy w ramach, w tym programie chcemy działać w ramach ładu przestrzennego, jaki w mieście ma obowiązywać i ładu przestrzennego, jaki określa studium. To jest pierwsza część odpowiedzi na Pana pytanie. Druga, jeżeli chodzi o pieniądze. Na pewno bez tego programu tych pieniędzy nie znajdziemy, ponieważ chcąc starać się o środki zewnętrzne, o których tutaj mówiłem, związane z zalesianiem Polski, związane z programami unijnymi i wsparciem tego programu, który jest, który startuje, który ma spowodować zwiększenie lesistości kraju z 29 do 33%, my na pewno pieniędzy na sadzenie drzew w Krakowie w dużej ilości mieć nie będziemy. Żeby przystąpić do tego programu, trzeba mieć powiatowy program zwiększenia lesistości. Tak samo jak robi to Wrocław, bo to nie jest żadne nowo i tak samo jak Kraków. W związku z tym, jeżeli będziemy mieć ten program, będziemy mogli aplikować do środki zewnętrzne i starać się o to, aby te lasy posadzić za pieniądze pozyskane z dotacji zewnętrznych. W tym dotacji ochrony środowiska, bo to też jest taki ważny element. Bez tego programu nie możemy tego robić, albo jest to bardzo trudne.
Czy ktoś jeszcze? Jaką proszę bardzo, proszę.
Ja jeszcze chciałem panu radnemu powiedzieć, że generalnie to ciężko szukać terenu do zalesiania w centrum, więc nie ma co się dziwić, że to jest na peryferii. Jeśli te obszary są niewystarczające, można złożyć jakąś propozycję. No, chyba, że chodzi o to, że pan jest zawsze przeciw. Trzeba powiedzieć wprost, że jest przeciw.
Ja składam na odłączyć te tereny, które przyłączyli się w 73
roku. Ale my rozmawiamy teraz o lesistości, a nie znaczy, o
obawiam się, że żaden z radnych siedzących to nie miał szansy w 73 nic przyłączyć.
Nie urodził się jeszcze.
Bo niektórzy jego rodzice, niektórzy z nich nawet nie byli jeszcze małżeństwami, więc...
Ale
bo
generalnie... się chyba jeszcze nie znali, mogę pan powiedzieć. Bo się rodzice chyba jeszcze nie znali.
No ale generalnie rozumiemy przesłanie, że chodzi o te osiedla dzisiejsze, które w latach 70. były włączane do Krakowa.
Tak, w 73 roku stworzono tak zwaną zieloną otoczkę i przewidziano pod zalesienie i tak ciągło się przez ten łącznie do studium 2014, gdzie mieszkańcy tych osiedli peryferyjnych otrzymywali odpowiedzi, że nie można zwiększyć zabudowy, bo jest zrównoważony rozwój. Proszę Państwa, no, Panie Radny, ja rozumiem, że Pan mieszka w centrum czy gdzieś tam, a nie na peryferii. Ja Pana rozumiem. Tylko, że tam mieszka ileś procent mieszkańców. I oni chcą normalnie tak samo zrównoważonego rozwoju. Nie na zasadzie, że mają mieszkać jak małpy w lesie. Przepraszam za wrażenie.
No, Panie Radny, to się nie Pan przesadza, bo największe przyrosty terenów inwestycyjnych, jeśli chodzi o hektary nowych terenów budowlanych, są właśnie na osiedlach peryferyjnych, nie w centrum.
Północ.
W różnych, na południu też. Nie, tam na pewno by się znalazło nowe spory terenu. Czy ktoś jeszcze do tego projektu uchwały?
Jeszcze.
Pan dr Kazimierz Walasz, bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć do tego zalesienia, ponieważ to powtarzałem wielokrotnie. My nie mamy się czego wstydzić, że mamy niski procent lasów, ponieważ większość miast, które się chwali tym, z wyjątkiem GOP-u, które zostały zalesione, to były obszary takie powiem całkowicie niemiejskie, ale miasta klasyczne, które tam mówimy, Wrocław czy tam Warszawa, Gdańsk, gdzie mają więcej, to są miasta, które miały lasy, objęli obszarem miejskim lasy i te lasy mają dlatego. Gdyby tam na wschodzie Krakowa zamiast pól uprawnych były lasy, byśmy mieli więcej lesistości, więc nie jest to powód, że my musimy na sztucznie zwiększać lesistość. Teraz sprawa zanieczyszczenia powietrza. Owszem, to jest pewien argument, ale ja myślę, że lepiej pomyśleć o tym, żeby tego zapylenia miasta było mniej i to jest jakby ważniejszy priorytet. Natomiast jak chodzi o same lasy, ja osobiście uważam, że bardziej niż lasów Kraków potrzebuje takich powierzchni para leśnych, czyli parków w sąsiedztwie osiedli. To jest niezmiernie potrzebne, zasadnicze, najważniejsze. I uważam, że radni powinni się skupić na tym, żeby się nie mieszkali jak w koszarach, żeby deweloperzy nie zabudowywali Krakowa, jak im się żywnie podoba, bo oni wcale nie mają złych intencji, oni po prostu chcą zarobić, ale to Rada Miasta i Zarząd Miasta powinien zdecydować, jak się mogą rozwijać, jak mogą zarobić. Natomiast oni też czekają, ale w zamian mówią, róbcie co chcecie, byle to będzie zgodne z jakimiś przepisami. Jest totalny bałagan urbanistyczny i paradoks jest taki, że jedynie te największe rekiny, czy największe deweloperzy, którzy zagospodarują nagle 10-20 hektarów i postawiają tam szereg domów, to w jaki sposób wygląda przestrzennie, może jest za gęsto, bo też się na to pozwala, natomiast to jest jakaś struktura, nie ma zadbania o to, żeby to miasto rozwijało się w sposób taki, żeby ta zabudowa była równomierna i też żeby były te parki, te tereny zielone, to jest najważniejsza rzecz. Natomiast to zalesianie, to zostało w studium źle pomyślane, niepotrzebnie, bo tak miało być. Natomiast to nie jest ważne. Znaczy, to nie jest ważne, w sensie to nie jest potrzebne tak bardzo pod tym kątem. I też do zalesienia przeznaczono też tereny, które mają duże walory przyrodnicze, jako tereny otwarte, łąkowe, które nie powinny być po prostu zalesiane. Ale była tendencja, zalesiajmy. Kraków nie jest miejscem, gdzie musimy realizować zalesianie, żeby zwiększyć lesistość kraju. My musimy zaspokoić potrzeby mieszkańców, to jest najważniejsze. I tutaj te parki to jest rzecz najważniejsza, która powinna się dziać. Na to powinniśmy zdobyć pieniądze. Te parki to jest wykupienie terenów, które mają w tej chwili przeznaczenie czy w studium, czy w planach miejscowych pod zabudowę. Czyli to są te tereny, które są bardzo często drogie. Ale to jest krok we właściwym kierunku. Na to mieszkańcy czekają. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Znaczy, to jest tak, bo to jest porozumienie jedno ważne. Natomiast gdybyśmy faktycznie całą strefę lasów kształtowania lesistości, która jest w studium, chcieli zalesić, to byśmy nie mieli zwiększenia z 4,38% powierzchni lasów do 8, tylko do 20 paru, bo to ona tak naprawdę obejmuje 1/4 miasta, to jest taka mapa. No może sobie pan to zobaczyć.
Tak, ja wiem.
Więc na pewno nie chodzi o wszystkie te tereny, natomiast część z nich, no trudno zalesiać łąki, które są cenne przyrodniczo, bo tu się zgadzamy, natomiast o tych wszystkich sprawach decyduje sam program. Po drugie, to już jest zaznaczone w tej uchwale, w paragrafie pierwszym, punkcie czwartym, że mówimy również o lasach jako celu publicznym, czyli o parkach leśnych, takich jak funkcjonują w Witkowicach. Więc my troszeczkę to inaczej podchodzimy do lasów. To nie chodzi o to, żeby lasy były na zasadzie takiej, w której się tam będzie tak naprawdę plantacje drzew robić, tylko żeby to były specyficzne użytki służące mieszkańcom Krakowa, czyli bardziej w kierunku parków leśnych i takich powierzchni. Tutaj Witkowice są doskonałym przykładem tego, jak to może funkcjonować i jak może też ten cel rekreacyjny dla mieszkańców być wykorzystany. Więc jeżeli weźmiemy cały ten okrąg, taki półokrąg Krakowa, jeszcze raz to podkreślę, który jest w studium pokazany jako strefa lasów i kształtowania lesistości, to jest to około 20 paru procent, do 1/4% powierzchni Krakowa. Więc ja będę jakby tak patrzeć, to my ewentualnie byśmy wykorzystali z tego takiego półksiężyca może 1/4, jak sobie liczę. Więc no nie jest to jakiś myślę taki problem, który by powodował jakieś negatywne zjawisko. Jestem trochę zaskoczony pana wypowiedzią w kwestii lasów. Natomiast na pewno przyczyni się do chociażby poprawy komfortu życia w mieście.
Tylko tak, ja chciałem powiedzieć tak, nie neguję samego pomysłu jako takiego, żeby były takie tereny leśne w mieście, natomiast jakby hierarchię ważności tego, co w tej chwili uważam, że Rada Miasta powinna, mieszkańcy powinni zrobić, to jest kwestia tych terenów zielonych wokół osiedli, które są, czy powstają dopiero, czy powstaną, a o to nikt nie dba, o to się nikt nie stara. To jest najistotniejsze. Natomiast no, ja jestem, powiem być pełen uznania dla pana i wcześniejszych tych działań w kierunku, no powiedzmy, chciałbym kwestia pomników, czy kwestia tego wprowadzenia zapisu o terenach zieleni urządzonej, możliwości wykupu, tak, także to nie chciałem tego wystanawiać, tylko zwrócić uwagę, że mamy problemy ważniejsze w tej chwili w mieście i uważam, że Rada Miasta, no to jest bardzo palące rzeczy, powinna się tym zająć, bo ja z kolei jestem z tej drugiej strony. Ja powiedzmy, mnie proszą z jednej strony deweloperzy o to, żeby dać opinię pozytywną do pewnych terenów po zabudowę, a z drugiej strony mieszkańcy z tego samego miejsca proszą, żeby bronić teren przed zabudową, bo miasto właściwie, ja to postrzegam, że nic nie robi, bo biuro planowania ma tak naprawdę w większości związane ręce, natomiast radni jakby nie zauważają tych problemów i jak tak widzę, tak najostrzy ten problem.
Jak u posła zrobisz?
Tak naprawdę trochę chciałbym się włączyć do tej dyskusji, bo to nie można powiedzieć, że ten priorytet jest ważniejszy lub ten, bo to wszystko zależy od lokalizacji. Tak naprawdę. Ten przykład tutaj w Kikowie, który się przewinął, to jest przykład, który został właściwie wywołany przez mieszkańców. Znaczy, mieszkańcy sami podnieśli temat, że należałoby ten obszar w Lesie w Witkowicach poszerzyć. I na przykład to jest miejsce, którym priorytetem raczej będzie dosadzanie lasu niż zamiana części terenu obok na park, który będzie jakby zaraz przy lesie. To było niespójne. Ale zgadzam się, że są takie tereny, które są bliżej centrum, w których bardziej pasowałoby zadbać o przestrzeń parkową. Ale to chyba też się dzieje, bo przecież w tym roku były spore pieniądze na wykup zieleni, były środki na realizację parków. Jakby nie można mówić, że rada miasta nie zauważa tych priorytetów. Myślę, że akurat pewna część rady miasta zdecydowanie zauważa, tylko że to jest kolejny obszar, o którym powinniśmy po prostu rozmawiać jako kolejnym kroku, żeby to było suplementem pewnej całości.
Nie, ja się zgadzam, że te propozycje lasów są zwykle jakby nie kolidujące z tymi potrzebami parków miejskich, to zgadzam się, natomiast no, powiem, czas jest jeden, on szybko mija, a zabudowa też postępuje. I chodzi o to, że powiedzmy, lasy da się w każdym momencie utworzyć, posadzić. Natomiast za chwilę już nie będziemy mogli w pewnych miejscach parków wcisnąć, bo będą już zaszłości inwestycyjne bardzo poważne.
Izabela.
Proszę Państwa, ja sądzę, że to, co zostało powiedziane w kwestii ilości tych lasów, to nie jest prawda. Ja mówię o skatalogowanych lasach, czyli jest właściciel, w porządku, brakuje nam tych 3-10%, ale chciałem wskazać na jedną rzecz, tak zwany według mnie dziki las, czyli te samo siedziby. Gdybyście Państwo spojrzeli na zdjęcia satelitarne z 1964-65, to na południu, na wschodzie Krakowa, na zachodzie były pola uprawne, a teraz gdy popatrzycie, te pola uprawne zniknęły po prostu. Samodzielnie poszły i zajęły te tereny.
To nie są lasy, to są zadrzewienia.
Tylko, że byłem pewien na tym, że las to jest to, co jest sklasyfikowane jako ZL w ewidencji gruntów.
W porządku, tylko że mówię,
ZL,
że jeżeli mamy zalesienia 30-letnie, bo są tak, to już jest fakt istniejący.
Nie, ale z formalnego punktu widzenia to nie jest las, jeśli nie ma odpowiedniego zaznaczenia
w ewidencji. Ta uchwała da możliwość wykupu ewentualnie tych terenów i przekwalifikowania je na lasy.
Bo to, że teren jest zadrzewiony, nie znaczy, że on jest jakikolwiek chroniony. To może być teren inwestycyjny, który nie jest wykorzystany.
To wrócę Państwu, jaki mamy problem z lasami. Bo w dwóch lasach, 20 hektarów, 15, przeszedłem. One nie są dopilnowane. Czyli wiatrołomy, osobniki, drzewa usunięte i tak dalej. I to są nadleśnictwa w lasach. I kwestia trzecia, którą chciałem poruszyć, o której się nie mówi, bo mówi się ekologii powietrza, że jak posadzimy na obrzeżach, to będzie wspaniale w centrum. Na pewno tak nie jest. I jeszcze jedna kwestia, tak zwane łąki, które zarastają chaszczami, nie koszą. Do tego żeśmy też powinni dążyć, że one powinny być od nas roku koszone. Nie można tego wymóc na właścicielach, nie może tego zrobić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze względu na to, że wprowadzono w Unii nowe przepisy, że trawa musi być zebrana z tego terenu, czyli koszenie odpadów. To teraz Pan powinien nam powiedzieć, ile gatunków w ten sposób wyginęło, bo te chwasty, pokrzywy jakieś tam, te, które rosną po 1,5 metra, wycinają, to znaczy, że gubią te roślinki, które rosły w latach 60-70. To, co Zygmunt mówił o tych łąkach ukwieconych, to jest to, czego brakuje. I w tym kierunku też żeśmy powinni. Jak to zrobić?
Była uchwała na temat, jeżeli już rozmawiam, była uchwała na temat utrzymania w Ugorze Czarnym działa się. To nie można zrobić za 200 złotych dokładnie. To nie ma możliwości. Także wyprodukowaliśmy pustą uchwałę, która po prostu nic za sobą nie myśli. Teraz to, co pan radny powiedział. Jest kwestia, że można będzie wydzielić. No to trzeba się zastanowić, żeby to równomiernie. Nie na zasadzie, że...
Panie radny, bo ja mam wrażenie, że pan próbuje rozpocząć dyskusję na temat dokładnego rozwiązania tej sytuacji.
Nie.
Tu jest przygotowane, przygotowana jest propozycja uchwały dla prezydenta, żeby to prezydent przygotował dokument, który, jak rozumiem, będzie przyjęty przez Radę Miasta i tam będą te konkretne rozwiązania. No bo tak rozumiem, że to jest na bazie ostatnich zmian ustawowych plus obowiązujące studium. To są takie dwa punkty wyjścia do tego projektu uchwały, to jest uchwałą kierunkową. Natomiast rozumiem, że intencją uchwały jest stworzenie programu, który to zapewne program będziemy tutaj wtedy już omawiać konkretnie z lokalizacjami, tak? No bo tutaj mapa, jak już zostało powiedziane, jest o dużym charakterze ogólności, tak? Przecież są też działki gminne w innych częściach miasta. No, to radny z pana klubu ostatnio krzyczał, że radni dopuścili do zabudowy Ruczaju, a teraz chcą park zrobić deweloperom, tak? Żeby nie sprzedawać te działki na Czerwonych Maków, tak?
Panie Przewodniczący, przepraszam.
To jakby tutaj...
Nie,
no była taka dyskusja ostatnio, że najpierw się zabudowało osiedla, a teraz chcemy park robić dla kogoś. Jakby, ja myślę, że to jest taki moment, że uchwała, która mówi o tym, żeby też przygotować jakiś program, jest dobrym rozwiązaniem, ze względu na to, że dopiero ten program pokaże, czy to jest zasadne, czy nie. A jeśli okaże, że nie, no to być może pan radny poświęcił ileś godzin na darmo, aczkolwiek przypuszczam, że się okaże, że jednak jest sporo terenów zalesienia. Zresztą gmina ma sama w Grębałowie duży kawał pod zalesienie.
Nie jest sprzedane?
Tak. Panie doktorze, jeszcze coś? Nie, bardzo proszę.
Tak, jest kwestia jedna, to jak chodzi o łąki. Łąki to są środowiska sztuczne, utrzymane przez człowieka, więc one wymagają koszenia. Pozostawienie ich niekoszonych, niewypasanych powoduje, że sukcesja zamienia stopniowo w las. I no, to jest proces naturalny. Jeżeli chcemy mieć taką sytuację, to możemy pozostawić. Jednak te wartości, które mamy z łąk, mamy dzięki temu, że po prostu powinny być utrzymywane. Natomiast chodzi o lasy, to chcę panu radnemu powiedzieć, jesteśmy, może proszę nie brać tego dokładnie, ale mniej więcej z tego samego pokolenia, kiedy myśmy byli uczeni, mamy tak zwany imprinting na to, że jak się chodzi do lasu, ma być posprzątane, ma być ładnie, tu drzewko, tu krzaczek, ale na dole ma nic nie być. Natomiast ostatnio, tak żeby pokazać, jak się to zmieniło, byłem na Białorusi, gdzie są lasy pięknie posprzątane i wreszcie poszli do rezerwatu, ile zabrał, taka kupa drewna porozrzucane wszędzie, wszyscy z aparaty robili zdjęcia, bo wreszcie zobaczyli prawdziwy las. I teraz to, do czego dążymy obecnie, to żeby lasy tak wyglądały. Natomiast no, ekipa, która rządzi lasami w Polsce, rządzi ostatnie, powiedzmy, kilkadziesiąt lat, to jest ekipa, która się wychowała w tym czasie, jak ja byłem dzieckiem, kiedy właśnie las był posprzątany i był nic nie warty i te wszystkie korniki, czy inne tam osnuje, gwieździste, inne niszczyły na olbrzymich, dywanowo na setkach, tysiącach hektarów powierzchni leśnej. Natomiast ten las ma być naturalny. Im więcej tego martwego drewna, tego nieposprzątanego, tego bałaganu w lesie, tym lepiej. Natomiast wszyscy ludzie z mojego pokolenia mówią, to straszne, ten las jest niezdbany, on nie wygląda jak las. Nam się to nie podoba, ale to jest tylko efekt tego wychowania na lasach, które były sadzone i które były od początku do końca na klepisku, na gołej ziemi osadzone i miały służyć eksploatacji drewna, produkcji drewna, nic więcej. Natomiast ten las ma być taki jak ta Puszcza Białowieska, no ta prawdziwa, nie mówię o tym, którą tam chcą wyciąć, bo to jest jakby inny...
Ja rozumiem, że przy okazji będziemy znacznie szerszą dyskusję niż projekt uchwały przewiduje, za co państwu dziękuję i nie pozwolę sobie przerwać, panie projektodawco. Przechodzimy do zaopiniowania tego projektu uchwały, bo temat jest głęboki, można by go jeszcze na wiele sposobów rozpatrzeć. Kto z państwa jest za opinią pozytywną do projektu uchwały w sprawie druku nr 900? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mamy opinię pozytywną, wstrzymał głosami wstrzymującymi. Jeśli przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuznanych przez prezydenta uwag złożonych do planu Krzyżyny AWF, zarządzanych numerami 6, 7, 10 według druku 864. Jakby na majątku przypomniała w jednym zdaniu do każdej tej uwagi, bo myśmy to omawiali dwa tygodnie temu.
Może króciutko chodziło o
to. Bardzo króciutko, pani to
omawiała.
Uwaga
dotyczyła zmiany tego terenu oznaczonego symbolem ZP7. Głównym przeznaczenia na teren zawodowy usługowy. Może punktach powiem.
Okej, okay, ale to mniej więcej wiemy, pamiętamy Panią prezentację. Państwa, w związku z tym, że rozpatrzenie uwag w sposób inny niż rozpatrzył to prezydent powoduje wyłożenie, a myśmy, a Państwo na, po mojej opowieści w początku ustaliliśmy, że jednak będziemy starali się to wycofać do wnioskodawcy, rozpatrywanie uwag jest niecelowe, bo to jest kolejne 3 miesiące czasu, więc ja proponuję zaopiniować to teraz pozytywnie, te dwa projekty uchwał, które są przed nami i następnie też jak na sesji. Dlatego, żebyśmy nie wprowadzali dodatkowych wyłożeń planu miejscowego, który jest dość prosty. Ok?
Teraz rozumiem, Państwo opiniujecie pozytywnie, czyli zgadzacie się.
Jak radny zagłosuję, to ja jeszcze nie wiem, ale właśnie namawiam
się na to. Państwo z prezydentem, zresztą miło mi to usłyszeć, bo w związku z tym, o czym żeśmy dzisiaj mówili, o konieczności terenów zielonych w mieście i tego, żeby deweloperzy w 100% terenów nie zabudowywali. Jeśli biuro planowania podczas opracowania tego planu wykazało, że teren jest cenny przyrodniczo, to Państwo się zgadzacie również z prezydentem miasta Krakowa.
W tym wypadku deweloperzy to osoby fizyczne, ale to
będą. Ale to będą deweloperami, bo jak widzimy obszar jest bardzo duży.
Często w każdym razie jest tak, że gdybyśmy rozpatrzyli którąkolwiek z tych uwag, czyli przegłosowali negatywnie na sesji, no to to powoduje wyłożenie. Dopiero po wyłożeniu plan wraca do nas, do składania poprawek. Czyli jakby to jest niecelowe z punktu widzenia kalendarzowego, tak? Kto z Państwa jest za opinią pozytywną do tego projektu uchwały? Śmiało Panu. Dziękuję. Sprzeciw. Ja się wstrzymał. Jedna rada. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia w sposobie rozpatrzenia niezgodnej przez prezydenta miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu planu przyczyny AWF druk 865. W jednym zdaniu Pani projekt.
Dokładnie ten sam temat, Panie Przewodniczący.
Czy ktoś ma jakieś pytania? Kto z Państwa radnych jest za mnie pozytywną? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia sporządzenia miejscowego planu dla obszaru Azory Zachód, druk nr 887.
Planowany przez nas obszar to 38 hektarów, ograniczony tak jak zgodnie z załącznikiem graficznym ulicą Konrada, linią kolejową Kraków Mydniki Podłęcze i po stronie zachodniej ulicą Armii Krajowej.
Dziękuję bardzo za dyskusję. Jakub Kosek?
Właściwie jedno. To ograniczenie na linii kolejowej między Azorami i tą częścią prawą i lewą, ono jest przed linią, czy za linią, na linii, jak to mam rozumieć, bo chciałem zapytać odnośnie możliwości ewentualnie zaprojektowania tam przejścia pod trami, bo takie coś się bardzo często pojawia i
żeby to uwzględnić ewentualnie w planie. Czy to jest możliwe, czy nie, czy jest to w ogóle potrzebne, może nie jest potrzebne, jak to wygląda?
To znaczy, sytuacja się ma w ten sposób, że tereny kolejowe są te tereny zamknięte, dla których nie wygląda się na miejscowość. W związku z tym granica przebiega na granicy z linią kolejową, ponieważ my dalej planistycznie nie mamy możliwości decyzji.
Czyli teoretycznie możemy zaprojektować dojście do przejścia, które może nie musimy go projektować.
Tak, bo tak? Już po piątkach, że i tak nie mielibyśmy.
Ja mam tylko jedno pytanie. Czy Armii Krajowej był jeszcze układ drogowy do tego osiedla, które się buduje po lewej stronie Armii Krajowej? Rozumiem, że przy takim, bo tu plan obowiązuje na tym ZU. Rozumiem, że to będzie nakładka, tak, w tym miejscu. Czy też fasada? Kto z Państwa radnych jest za opinią pozytywną? Jednogłośnie dziękuję. Przechodzimy do kolejnego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu dla obszaru Pastelni, druk 888.
Tutaj jest kolejny taki sam przypadek. Uchwała kierunkowa, z której zobowiązaliście Państwo do prezydenta do opracowania analizy zasadności przystąpienia do planu miejscowego. Proszę spojrzeć, to jest załącznik graficzny, plan dużo większy, 230 hektarów, obszar na załączniku graficznym ogranicza ulica Jasno Górska, ulica Radzikowskiego, Pastelnik. Główne cele planu, stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integracji zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, ochrona terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz występujących na tym obszarze obiektów zabytkowych i stworzenie warunków do budowy w pełni sprawnego układu komunikacyjnego dostosowanego do intensyfikującego się zagospodarowania terenu.
Dziękuję bardzo za dyskusję. Jakby głosy?
Ja mam chyba bardziej wniosek niż głos dyskusji, żeby albo ten plan był realizowany siłami biura, albo powierzyć go takiej firmie, która tam pojedzie i sprawdzi, co tam się dzieje, bo poprzednio rysowała po istniejącej zabudowie, której po prostu nie zauważyli na starej mapie COVID.
Czy ja mam inne wątpliwości, czy ten plan nie powinien być podzielony? Proszę od Dużej Cowski, bo to jest wielki plan i doświadczenia z tego pierwszego pastelnika.
Ale to no właśnie z tego wynikało,
tam było więcej, bo tam propozycje na przykład wielkości działek były kompletnie nieakceptowalne. To, że tam rysowano drogi po domach istniejących, to był jeden element, ale między innymi rozwiązania planistyczne były kompletnie nieakceptowane. To jest moje pierwsze pytanie, czy nie warto by go uprzedzić na przykład na pół. A druga kwestia i porozmawiać nad nim razem, tak? Także jako dwa projekty uchwał. I druga sprawa, jak się mają wuzetki gminy przy starego dębu do zapisu studiów?
Wuzetki gminy mogą się nie odnieść do zapisów studiów, dlatego że tutaj nie ma konieczności wydawania wuzetek zgodności ze studiów.
Pytam dlatego, że to jest dlaczego teren zamienny gminy.
Bardzo często jako teren zamienny jest prezentowany. Natomiast no, kwestia wielkości rzeczywiście jest duży plan. Mamy świadomość, że na etapie poprzedniego opracowania były tutaj konflikty. Tylko proszę zauważyć jedną rzecz. Opracowanie dwóch planów to nie jest tak zupełnie, że czasu tyle samo się poświęca, bo to są dwie jak gdyby procedury. I w związku z tym no, dłużej na pewno to wszystko będzie trwało. W ogóle mamy świadomość, że to nie będzie łatwy plan. Ze względu nawet emocje, które tam były poprzednio wywoływane przy opracowaniu i myślę, że po planach z grupy FONIE to będzie następny tego typu plan.
Znaczy ja powiem tylko tyle, że jak się mieszkańcy dowiedzą, że będą mieli bloki między domami rodzinnymi, to już będzie porządek niezadowolenia, a studium to dopuszcza. Dotychczas nie dało się tej części północnej tego zrobić. Coś z Państwa radnych jeszcze? Nie widzę, kto z Państwa radnych jest za opinią pozytywną. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia polityki transportowej dla miasta Krakowa, druk 899, pan dyrektor. To, że w związku z tym, że większość tu obecnych. Więc widzicie, nawet nie będzie powrót do opinii. Była na komisji infrastruktury. Z wyjątkiem pana radnego Migdała, który i tak tą politykę transportową zna jeszcze z zeszłej kadencji. Więc bardzo proszę o takie cztero zdanie we wprowadzenie, bo no, my wszyscy byliśmy na tej komisji. Adam, a ty i tak tą sprawę znasz. Zresztą Adam jest infrastrukturą miejską bezpośrednio zaangażowany.
Adam, orientujesz się w temacie? Bo jak tak samo to wniosek formalny o tak.
Nie, no panie, to już trzech zdanie, żeby było prezentacja.
Nie, projekt dotyczy uchwały w sprawie przyjęcia polityki transportowej na lata 2016-2025. Jest to związane z tym, że dotychczas obowiązująca polityka transportowa właśnie na 2007 roku nastąpiła zmiana dokumentów obowiązujących, które staraliśmy się uwzględnić w tej uchwale. Polityka może w taki pewien nowatorski sposób podchodzić do systemu transportowego, stosując zalecaną przez Komisję Europejską metodologię SMP, czyli dotyczy ona planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Chodzi o to, żeby zgłoszenie na system transportowy było od strony jego użytkowników, a nie od strony jego poszczególnych podsystemów.
Ja za to w dużym skrócie, reszta będzie szczegółowo na sesji. Czy są jakieś pytania? No, słuchaliśmy tego 4 godziny temu. Kto z Państwa jest za opinią pozytywną? Czyli bardzo jednogłośnie przechodzimy do spraw bieżących.
Ja mam jedno pytanie jeszcze do pana dyrektora, czy pójdzie jeszcze na ten program
parkingowy?
Tak,
wszystko jest. Polityka jest w kształcie. Czy ja tylko w sprawach bieżących chciałem powiedzieć, że za dwa tygodnie będzie jeszcze raz uchwała krajobrazowa, tylko w tej chwili w wersji takiej bardziej zewnętrznej, w sensie, żeby zaproszone podmioty z zewnątrz.
Możemy mówić, poprosić, ale o jakieś mapy takie na komisji, żeby mogły być. Z większego formatu, żeby było coś więcej widać, ale może...
Przynajmniej tak jak na studium, tak?
No, no coś takiego.
Oświadczenia, komunikaty?
Nie ma.
Dziękuję. Zamykam posiedzenie. Mogę z panem dwa zdania?
Pan Wójtowicz nie podpisał w środę na sesję na Górę Miasta.
Wizytuli?
Trzeci.